Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Witam również pana Kajetana, który realizuje dzisiejszą audycję. Witam również naszych gości. Z nami jest dzisiaj ojciec Jarosław Górka, karmelita Bosy, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Gorzędzieju, tak?
Zgadza się. Szczęść Boże. Witam serdecznie i pozdrawiam przy okazji moich parafian, a szczególnie dzieci, młodzież, bo to ich będzie dotyczyć ta audycja, oraz rodziców, brata, babci i wszystkich, którzy dziś modlą się za ten program.
Witam również panią Iwonę Niedbalską, lekarza pediatrę, doradcę rodzinnego.
Witam serdecznie wszystkich.
Pozdrawiamy.
I pozdrawiam mojego ukochanego męża Grzegorza i dzieci Marysię, Jasia, Zosię i Józefa.
No to miło. Może słuchają. Proszę państwa, dzisiaj no, nie jest taki wesoły temat, jesienny temat, depresja. Ale właśnie depresja u dzieci i młodzieży. Z tym to jest ostatnio w Polsce wielki, wielki problem, bo żeby to była tylko jeszcze depresja, jakieś humory czy choroba, depresja, ale to się bardzo często kończy samobójstwem i okazuje się, że aktualnie przodujemy w Europie, jeżeli chodzi o ilość samobójstw dzieci i młodzieży. Tak dawniej nie bywało. Byliśmy jednym ze zdrowszych narodów, ten zgniły Zachód, no to tam było tak. Ale u nas nie było. Ale postęp, nowoczesność, smartfony, brak rozmów dochodzi do nas, brak ojców, wyjazdy, rozwody. No i takie są skutki, dlatego chcemy na ten temat porozmawiać. O depresji u dzieci i młodzieży. Pani Iwona Niedbalska, prosimy bardzo.
Zastanówmy się, czy w swoim otoczeniu mamy osobę, która mówiła o depresji, a może przeżyła depresję, a może jest w depresji. Myślę, że każdy z nas taką osobę zna osobiście, a może ma ją w rodzinie, a może miał w rodzinie, ponieważ już odeszła. Poprzednie nasze spotkanie było bardzo radosne. Mówiliśmy o przyjaźni. Uczyliśmy się wchodzić w relacje przyjaźni, zastanawiać się nad tym, czy jesteśmy do niej zdolni. Myśleliśmy o tym, jak wzrastać w przyjaźni. Szliśmy ku życiu. Dzisiaj też mamy iść ku życiu. Celem tego programu nie jest zasmucanie nas wszystkich i samych siebie, ale celem jest to, abyśmy po tym programie stali się bardzo, bardzo wrażliwi na innych. Ten program ma nas uwrażliwić na tych, którzy mają predyspozycję do depresji, abyśmy byli takimi osobami, które jako pierwsze mogą udzielić pomocy. To prawda. Dzisiaj przeżywamy dramat, wielki dramat śmierci wielu młodych osób. Okazuje się, że w Polsce mamy już zanotowane samobójstwa dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Najmłodsze dziecko, które zostało zanotowane jako takie, które popełniło samobójstwo, to był 4-latek. Ta granica zdecydowanie wieku się bardzo obniża. W Polsce mamy ta krzywa z popełnionych samobójstw u dzieci wygląda jak funkcja Y równa się X. To jest niesamowite, ale rzeczywiście tak się dzieje. Dlatego ten problem należy potraktować bardzo poważnie. Bardzo poważnie. Nie możemy spokojnie bawić się, nie wiem, udawać, że nic się nie dzieje. Dzieje się. W Polsce dzieci są zabijane w łonach matek i same się zabijają, odbierają sobie życie. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili w Belgii i Holandii, tam badania zostały przeprowadzone dokładnie, na ile się da przeprowadzić dokładnie takie badanie oczywiście, co 2 godziny ginie młody człowiek w wyniku samobójstwa, czyli próby samobójczej, która zakończyła się powodzeniem dla takiego człowieka. Kiedy przychodzą do mnie młodzi ludzie na bilanse, przyglądam im się bardzo uważnie. Dlaczego? Dlatego, że być może to będę właśnie ja, ta osoba, która zauważy, że nastolatek nie jest szczęśliwy, coś się z nim dzieje. I nikt tego nie zauważa, bo nie mamy czasu zastanowić się nad drugim człowiekiem. Jesteśmy tak skupieni na sobie, na swoim bólu, na bólu własnej egzystencji, na trudach, które co dzień nam życie przynosi, że nie widzimy innych ludzi. Nie widzimy własnych dzieci. Nie widzimy własnego współmałżonka. Na pewno wielu z nas słyszało takie historie, kiedy wydawało się, że wszystko jest dobrze, że żona jest szczęśliwa, mąż jest szczęśliwy. Nic się nie dzieje. Dzieci chodzą do szkoły, odrabiają lekcje i nagle któryś z nich ginie. Któryś z nich ginie. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że tak się dzieje? Myślę, że warto by było pomyśleć o tym, jak my spostrzegamy siebie. Od czego należy nasze spostrzeganie siebie? Czego się najbardziej boimy? Co nas najbardziej frustruje? Okazuje się, że najbardziej frustruje nas myśl o tym, co inni o nas pomyślą i jak wypadniemy w ich oczach. I to spojrzenie, które my mamy na siebie, to jest nasze superego. Ja mam o sobie pewne zdanie, które powstaje na mój własny temat w wyniku spojrzeń moich rodziców na mnie, nauczycieli, sąsiadów, babci i dziadka, wszystkich osób, które mnie wychowywały. Więc ja patrzę na siebie tak, jak patrzyła na mnie mama i tata. Ja mam takie spojrzenie, jeżeli było to spojrzenie bardzo krytyczne, to ja będę bardzo krytyczna wobec siebie. Jeżeli to było spojrzenie warunkowej miłości, to ja tak będę na siebie patrzyła. Czyli jeżeli coś mi się uda, ja będę okej, ja będę w porządku, będę z siebie zadowolona. Ale niech mi tylko coś nie wyjdzie, to ja w lustro sobie nie spojrzę. Ja natychmiast będę się krytykować i ganić. Przeanalizujmy to, żebyśmy to dobrze zrozumieli. To, co mówię, jest szalenie istotne. Dlaczego? Bo jeżeli zrozumiemy, w jaki sposób dochodzi do takiego negatywnego obrazu siebie u młodego człowieka, to wówczas będziemy mogli temu przeciwdziałać. Coś musimy zrobić. Nie możemy patrzeć, jak dzieci wyskakują z okien, jak podcinają sobie, przecinają sobie skórę na rękach. No, w każdej szkole, w każdej klasie są dzisiaj dzieci okaleczone. Bardzo mocno przypalają się papierosami. Wynika to z takiego ogromnego bólu egzystencjalnego. One mają taki ból psychiczny, z którym sobie kompletnie nie radzą, zupełnie nie radzą sobie. Nie wiedzą, jak mają sobie z tym poradzić, więc muszą sobie zadać ból fizyczny, żeby odwrócić uwagę od tego bólu emocjonalnego. Więc wolą taki ból fizyczny, bo on im wtedy pomoże przeżyć na jeszcze jakiś czas. Ale jeżeli ten ból egzystencjalny będzie tak wielki, taki wielki, nie będą znajdowały rozwiązań dla swoich problemów, to ostatecznie jedynym dla nich rozwiązaniem będzie przestać cierpieć, przestać żyć. Tak będzie. Zatem spróbujmy razem przyjrzeć się, jak do tego dochodzi, jakie są czynniki, które temu sprzyjają i w którym momencie my, dorośli, możemy temu zapobiec. Myślę, że gdybyśmy otworzyli książkę z psychiatrii dziecięcej, tam wszystko przeczytamy sobie o depresji, o rodzajach depresji. Myślę, że ten program nie ma dotyczyć jakiegoś takiego medycznego podejścia i podziałów depresji, bo sobie Państwo przeczytacie. Mnie chodzi raczej o to, żebyśmy się razem zastanowili, co my możemy zrobić, żeby zapobiegać samobójstwom, żeby zapobiegać rozwojowi depresji, żebyśmy się stali bardziej wrażliwi i żebyśmy mieli właściwe spojrzenie na nasze dzieci i na nas samych. Jeżeli nie czujemy się kochani, jeżeli nie mamy prawdziwej, głębokiej więzi z drugim człowiekiem, więzi zbudowanej na miłości bezwarunkowej, przyjaźni, to jesteśmy bardzo samotni. I nic nas nie ucieszy. Ani dobry samochód, ani wykształcenie, ani najlepszy smartfon, ani najlepszy laptop, ani 3 laptopy, ani najlepsze ubrania z najlepszego sklepu. Nic nie jest zadowalające, bo człowiek szuka miłości. Malutki człowiek w wieku przedszkolnym, szkolnym, student, dorosły człowiek, starszy człowiek, wszyscy szukamy miłości. Jeżeli nie znajdujemy miłości, akceptacji, nie jesteśmy w relacji wzajemnej miłości, to czujemy ciągły głód i niezadowolenie i będziemy ciągle się tułać na tym świecie, bo musimy znaleźć dom w sercu drugiego człowieka. Nasze wyobrażenie o sobie, to czy jesteśmy dobrzy, czy nie jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy godni zaufania, czy jesteśmy wartościowi, widzimy w oczach drugiego człowieka. Nie zobaczymy tego w lustrze. Możemy to zobaczyć tylko w oczach drugiego człowieka. W jego oczach powstaje nasz obraz. Jesteśmy od siebie zależni. Dlatego my rodzice, my wychowawcy, nauczyciele, wszyscy, którzy mamy do czynienia z dziećmi, musimy patrzeć na dzieci w taki sposób, żeby one widziały w naszych oczach swój najlepszy obraz. My musimy patrzeć na innych ludzi tak, jak patrzy na nich Bóg. My musimy patrzeć na innych oczami Boga. Czyli ja nie mogę oceniać. Ja mam kochać. Nasze spojrzenie ma być akceptujące. Jeżeli ja patrzę na noworodka, na małe dziecko, na niemowlę w sposób akceptujący, uśmiecham się, chłonę to dziecko, jestem zadowolona, że się nad nim pochylam, ono rozkwita. Kiedyś mówiłam w pierwszym programie tutaj w Radio Maryja o tym naszym spojrzeniu. Spojrzenie pełne miłości, prosto w oczy i uśmiech mówi drugiemu człowiekowi o tym, że ja ciebie akceptuję, ty jesteś w porządku, jesteś okej. Zachęcam go do życia. Zwróćcie uwagę jeszcze na taki drobny szczegół. Jeżeli ja się uśmiecham do drugiego człowieka, patrzę mu w oczy, to w tym momencie nawiązuje się taka bardzo osobista relacja między mną i tym drugim człowiekiem. Jeżeli ja się uśmiecham do kogoś, to ja się mogę uśmiechać tylko do tej jednej osoby. To jest relacja ty, ja. Ja, ty. Więc ja obdarowuję go moim uśmiechem. Obdarowuję go cząstką siebie. I jak go dotykam, to też jest ta sama relacja. Ja dotykam tylko jego. Oczywiście mogę drugą ręką dotykać drugiej osoby, tak? Wtedy to też będzie relacja ja, ty. Ale wtedy ja będę dotykała dwie osoby naraz, tak? Jestem jakby podzielona, na przykład matka, która bierze dwoje dzieci na kolana. Ale uśmiech, moi drodzy, i spojrzenie jednocześnie jest niesamowicie ważny, bo to jest bardzo głęboka więź. Jeżeli ja patrzę z takim spojrzeniem miłosnym na moje dziecko, uczmy się tego, takiego spojrzenia można się uczyć. Już obdarzam takim spojrzeniem moje małe dziecko i będę to ćwiczyć. Zapewniam was, że takie dziecko przyjdzie do mnie ze wszystkim, z każdym problemem, ale ja jako rodzic muszę się w tym ćwiczyć, bo małe dziecko nie sprawia problemów. Oczywiście zaczyna sprawiać szybko, ponieważ się budzi w nocy, odkrywa, że jest kimś innym niż matka. Po 4 miesiącu życia, w 5 miesiącu już płacze. Dlaczego? Dlatego, że ono widzi, że ono nie jest matką, że matki nie ma, więc krzyczy, woła za nią. Tak? To jest też taki okres, kiedy mamy taką naturalną depresję u dzieci. One się stają płaczliwe, nie mają takiego apetytu, jaki miały wcześniej. Wolniej przybierają na wadze. To jest naturalna faza rozwoju dziecka. Nie bójmy się tego. Niektórzy rodzice przychodzą do mnie i mówią, oj, co się stało z moim dzieckiem? Ono jest teraz takie niespokojne, takie jest płaczliwe. Reaguje płaczem na obce osoby. To jest normalna faza rozwojowa. Dziecko widzi, że ono jest zależne ode mnie, nie chce tej zależności, a z drugiej strony musi się jej poddać. W związku z tym płacze. Czasami nawet dzieci wtedy są tak płaczliwe, że rodzice myślą, że dziecko zachorowało i robimy badania. No, nie chcąc odmówić rodzicom, robię. Najczęściej jest to badanie moczu, jakieś, nie wiem, badania posiewu kału. Dzieci wtedy potrafią więcej pieluszek zabrudzać. Okazuje się, że wszystko jest w porządku. Ten okres nazywa się okresem depresji anaklitycznej. To jest okres, który pozwala dziecku oddzielić się od matki. W tym okresie, jeżeli matka będzie zniecierpliwiona takimi objawami, będzie odrzucała dziecko, bo zobaczcie, spojrzeniem można człowieka zrazić, prawda? Możemy patrzeć z miłością, ale możemy patrzeć tak z taką pogardą, z niechęcią, ze złością, z gniewem. Możemy patrzeć tak, że dziecko chce od nas uciec. Zauważyliście? Widzieliście jakąś taką sytuację? Rodzic patrzy na dziecko, to jakby chciało go tam uderzyć tym wzrokiem. Dziecko się tak się kuli i wybiega z pokoju, bo bo wzrok może zabić naprawdę. I wzrok może spowodować, że my dostajemy skrzydeł. Dziecko, na które patrzymy z miłością, ono naprawdę jest uskrzydlone. My mamy być rodzicami i wychowawcami, którzy dodają skrzydeł swoim dzieciom. Dodają skrzydeł. Czy mogę mówić dalej?
Widzę, że tutaj książkę Rodzice dodający skrzydeł.
Piękna pozycja, zachęcam, bardzo piękna.
Wojciech Żmudziński, SJ. Jak wychowywać samodzielnie, odpowiedzialnie i szczęśliwe dziecko.
Tak, jesteśmy w tym okresie niemowlęcym. Więc, kochani, biegnijcie dalej za mną myślą, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Dziecko zaczyna sprawiać kłopoty. Jakie to są kłopoty? Staje, zaczyna chodzić, zaczyna być bardziej samodzielne. No więc trzeba za nim chodzić. Tu ściągnie serwetkę, tam coś przewróci. Rodzic, który rozumie, że to jest są naturalne etapy rozwoju, nie będzie mówił, że to dziecko jest niegrzeczne. Dziecko nie jest niegrzeczne. Ono musi eksplorować życie. Ona eksploruje życie. Wszystkiego chce dotknąć, doświadczyć. Już wtedy ono myśli o sobie tak, jak zaczyna myśleć o sobie tak, jak myślą rodzice. Jeżeli ono ciągle słyszy, jesteś nieznośny, jesteś krnobrny, jesteś nieposłuszny, jesteś beksa, jesteś niezdara, jesteś niesamodzielny. Ono słyszy te wszystkie komunikaty i ono tak zaczyna o sobie myśleć. To się dzieje bardzo wcześnie. Dziecko jeszcze nie mówi, a już o sobie myśli, czy ja dam radę, czy ja nie dam rady. Rodzice, którzy nie pozwalają dziecku doświadczać, nie pozwalają mu samemu zawiązać bucików, przełożyć czegoś, przynieść, wszystko robią za dziecko, bo ty nie dasz rady, bo ty rozsypiesz, bo ty pobrudzisz, albo na przykład idzie do piaskownicy, ubiorą w jakieś piękne spodenki, dziecko się wybrudzi. Jak ty wyglądasz? No to zwykle miej ze sobą trzy pary spodenek, dziecko idzie się bawić, tak? To zapominamy, że my kiedyś też byliśmy dziećmi. Zobaczcie, pomyślmy, że my też byliśmy takimi małymi dziećmi. Rodzice starzeją się i stają się gnuśni, stają się, narzekają, zapominają o tym, że też byli dziećmi. Przypomnijmy sobie, jak to było. Dlatego Jezus mówi, jak nie staniesz jak to dziecko, nie wejdziesz do Królestwa Bożego, bo mamy być prości. Prostota, taka prostota i szczerość. Mamy być prości. Ból jest bólem, radość jest radością, czarne jest białe. To nie ma nic trudnego. Wyobraźmy sobie, jak można wymagać od niedojrzałego dziecka dojrzałych zachowań. Czy to jest logiczne? No nie jest logiczne. A my oczekujemy czasami od dwulatka, trzylatka, czterolatka, a nawet piętnastolatka, żeby on się dojrzale zachował. No przecież to przekracza jego możliwości. Niemożliwe to jest dla dziecka. Dziecko dojrzewa bardzo długo i do 17 roku życia dziecko uczy się wyrażania i opanowywania gniewu. Do tego czasu ma mieć dobrego nauczyciela. Ma być znakomitego nauczyciela. Im lepszy nauczyciel, tym się lepiej tego nauczy. Więc bądźmy dobrymi nauczycielami. Czyli jesteśmy w momencie niemowlęctwa, potem dziecko przechodzi do żłobka i tam spotyka opiekunów. Dla niego bardzo trudną sytuacją jest rozstanie z matką. To jest pierwsza traumatyczna sytuacja, która w ogóle nie powinna mieć miejsca. Nie powinna. Dzieci nie powinny chodzić do żłobków. Powinny być w domu z matkami, co najmniej do 3 roku życia. To jest najlepiej dla dziecka. Czy jakiś tam żłobek i przedszkole. To jest też nasz pomysł. Nazwijmy, że matka musi iść do pracy. Matka powinna opiekować się dzieckiem. Ona powinna być dostępna emocjonalnie dla swojego dziecka stale. Dopóki ono nie nauczy się odróżniać dobra od zła, nie będzie samodzielne, nie będzie rozumiało świata na tyle, że będzie mogło samo w jakiś sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo. Więc taki maluch jest oddawany do żłobka. I tam spotyka wychowawczynie, które mają dwie wychowawczynie, na przykład na 10 dzieci, nie daj Boże na 20 dzieciaczków. Jak te dzieci mają sobie radzić z własnymi emocjami? Te emocje są nieponazywane. One doświadczają straty, pierwszych strat, czyli rozstanie z matką jest stratą dla dziecka. Te straty się potem gromadzą. Są różne straty. Mają swoje zabawki. Te zabawki dzieci sobie wzajemnie wyrywają, zabierają, no wiadomo, przewracają się. No, pani nie może być ze wszystkimi dziećmi naraz, więc nie ma tej matki, która natychmiast może zareagować, może ucałować, może przytulić. Niektóre dzieci dobrze się adaptują do żłobków, ale niektóre niestety nie adaptują się dobrze. To są pierwsze trudne przeżycia w ich życiu. Przeżycia, tak, w historii ich życia. Pamiętajmy o tym, że nas kształtują wychowawcy, wszyscy. Każdy człowiek zapada w naszej podświadomości. To, co o nas mówi, nawet jeżeli myślimy o kimś, to promieniujemy tym, czym myślimy. Myślimy, że tak nie jest? To właśnie, możecie to sprawdzić na niemowlęciu. Jeżeli mamy pozytywny stosunek do drugiego człowieka, to on ma pogodny wyraz twarzy. Mamy 56 mięśni mimicznych na twarzy. I one są albo spięte, albo są rozluźnione. Jeżeli ja jestem zadowolona z życia, z siebie samej, jestem szczęśliwa, to ja przyciągam inne osoby. One chcą przy mnie siedzieć, nawet w kościele. One chcą przy mnie być. Po prostu przychodzą, żeby po prostu pobyć nawet przy kimś takim, tak? My wiemy, no, Jan Paweł II, osoba spokojna, promieniująca miłością. Wiadomo było, że te tłumy liczne, miliony przychodziły na spotkania. Wszyscy wiedzieli, że nie dotkną Jana Pawła II, ale być w zasięgu jego, nie wiem, promieniowania. Nawet jak był gdzieś daleko, byle go widzieć, tam już czuło się, że ja jestem w tym najbliższym kręgu, w którym jego miłość jest odczuwalna. Więc problem jest w tym, że my nie potrafimy być osobami, które kochają tak mocno, tak bezwarunkowo, że stwarzamy atmosferę i klimat miłości bezwarunkowej i ciągłej gotowości do pomocy naszym dzieciom. Jesteśmy jako dorośli tak skoncentrowani na sobie, na własnych problemach, na własnych sprawach niezałatwionych, na swoich zranieniach z przeszłości, że nie widzimy, że sami ranimy nasze dzieci i nie potrafimy im pomóc leczyć tych ran. Jeżeli chodzi o kobiety na przykład. Kobiety dzisiaj, które przez media są tak kształtowane, że muszą być wiecznie młode, wiecznie zgrabne, piękne, gospodarne, muszą mieć czas na komputer, na prowadzenie samochodu, czytanie, edukację. Jakbyśmy wyliczyli to wszystko, co jest wymagane dzisiaj od kobiety, to doba musiałaby trwać 3 razy tyle, niż trwa, żeby kobieta zdążyła wykonać to wszystko. Więc kobieta tak jest skoncentrowana na własnej figurze, na własnej urodzie, że ona się martwi, czy nie jest za gruba, czy nie jest za chuda, czy ma dobrą fryzurę, czy jak ona wypadnie dzisiaj wśród koleżanek w pracy. I taka matka w ten sposób wychowana, być może i matka właśnie taka była też, tak skoncentrowana na sobie, mierzy codziennie się w pasie, ile ona ma w tym pasie, że ona nie widzi, że jej dziecko w tym czasie jest smutne. Ono chodzi smutne, bo matka nie patrzy w oczy dziecka. Ojciec nie patrzy w oczy dziecka. W co patrzy ojciec? W gazetę, w komputer. Najczęściej w komputer, bardziej niż w gazetę dzisiaj, w smartfona. Jest ciągle zajęty. Tatuś nie ma dla mnie czasu, mamusia nie ma dla mnie czasu. Ale co, rodzice są bogaci, więc co? Przecież masz laptopa. No przecież wszystko masz. No czego ci brakuje? 18-latek, no zawsze kluczyki masz do samochodu. I dziecko wsiada w wieku lat 18 w ten samochód i gaz do dechy, 160 i pierwsze drzewo i kończy życie, bo nie ma miłości, nie ma więzi, nie utworzyła się więź między rodzicami. Kochani rodzice, nie chcę, żebyście się tutaj czuli winni samobójstwom z waszych dzieci. Na przykład, jeżeli ktoś taki słucha, to jest sprawa bardzo złożona. Depresja u dzieci to jest proces, który to jest zespół depresyjny. Na to składa się bardzo wiele czynników. Ja mówię tutaj o tym czynniku, który zależy od nas. Czynnik genetyczny nie zależy od nas. Rzeczywiście bywa tak, że są rodziny, w których depresja i próby samobójcze, nawet samobójstwa, znajdują się w każdym pokoleniu. Są takie rodziny. Tutaj chodzi o po prostu połączenia w mózgu, w których jest za mało konkretnych neuroprzekaźników, między innymi serotoniny czy dopaminy. I te osoby rzeczywiście szczególnie są predysponowane do nastrojów depresyjnych i smutnych myśli. Jeżeli wiemy o takiej rodzinie, że w niej były takie wypadki, to ta rodzina powinna być przez lekarza, pediatrę, internistę, przez grono przyjaciół szczególnie troskliwie traktowana. Czyli wtedy trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby wyłapywać sygnały, które mogą wskazywać na obniżenie nastroju u takiego dziecka, czy nawet rodziców. Mamy bardzo mało czasu, żeby mogła w każdej grupie wiekowej przedstawić, jak depresja wygląda, ale spróbuję jeszcze troszeczkę pociągnąć ten temat tutaj w tej kwestii takiej pediatrycznej i psychologicznej, a tutaj ojcu zostawiam tą kwestię duchową. Mam nadzieję, że też będzie dość czasu, żeby się tym zająć, bo jesteśmy z tych trzech sfer zbudowani, ciała, czyli fizyczna taka strefa, duch, czyli nasze myślenie i dusza, czyli to, co wiąże nas z Bogiem. To jest świat naszego kontaktu z Bogiem. Jeżeli chcielibyśmy to rozdzielić, to tak jakbyśmy chcieli podzielić człowieka na części i powiedzieć mu, że ma być szczęśliwy. No nie może być szczęśliwy, jak nie jesteśmy całością. Jesteśmy całością. I jeżeli ktoś choruje na depresję, to tak naprawdę wszystkie trzy sfery ma chore. Ciało ma chore, duszę ma chorą i ducha ma chorego. I żeby nie dopuścić do choroby ciała, mówię właśnie teraz o tym, co jest istotne od nas, co zależy od nas, co jest bardzo istotne już u takiego małego dziecka, bo przecież ono wyczuwa Boga, tak? Ono wyczuwa Boga, ono wyczuwa miłość, ale jeszcze nie umie tego ponazywać. Do tego dorastamy, w tym się wychowujemy, jeżeli rodzina jest chrześcijańska, jeżeli rodzina jest... uczestniczy w życiu Kościoła, to jest łatwiej nam takie dziecko depresyjne jakby wyprowadzić z nastrojów depresyjnych, bo nawet w takich rodzinach jak najbardziej ta choroba się zdarza i depresja młodzieńcza także może wystąpić. Więc tak, co możemy zrobić? Przede wszystkim mamy jako my, jako dorośli, jako opiekunowie, mamy dbać o własną kondycję psychiczną. Moja kondycja psychiczna zależy od tego, czy ja prowadzę higieniczny tryb życia, czy nie zaniedbuję snu, bo jeżeli zaniedbujemy sen, będziemy zmęczeni. Jak jesteśmy zmęczeni, to jesteśmy rozdrażnieni. Nie potrafimy wtedy, jak jesteśmy rozdrażnieni, tolerować rozdrażnień naszych niedojrzałych pociech. One nie rozumieją naszego rozdrażnienia. Rodzice powinni dla dzieci, tak rodzice, dzieci oczekują od rodziców, że one będą zawsze dostępne dla nich, że będą zawsze w porządku, że będą wyspane, że będą dobrze zorganizowane, że dobrze nas poprowadzą. Takie jest ich prawo, mieć dobrych opiekunów. To prawda. Więc mamy je dobrze odżywiać. Dobrze odżywiać. Jedzenie, tak? To, co dajemy do jedzenia, musi być dobrze zbilansowaną dietą. To jest szalenie istotne, ponieważ w diecie, w której jest dużo tryptofanu, tak? Z tryptofanu tworzy się serotonina. Już jest, ta dieta już zapewnia nam to, że nie brakuje składników pokarmowych, które budują nam te dobre neuroprzekaźniki. Dobrze zbilansowana dieta to jest naprawdę duża część sukcesu. Dzisiaj dzieci są źle odżywiane. Mamy przebiałczone dzieci, szczególnie dwulatki, bo wszystko jest homogenizowane, dużo serków, śmietanek, jakichś jogurcików. To nie o to chodzi, żeby dziecko zjadło. Chodzi o to, żeby dobrze zjadło. Proponuję wam tutaj, od razu mówię o orkiszu, który jest bardzo dobrym zbożem, działa przeciwdepresyjnie. Czyli właściwe żywienie, higiena snu, rozrywka. Jakże to jest szalenie istotne i ważne. Musimy odpoczywać. Dziecko, które jest ciągle stymulowane do pracy, tu język angielski, potem rosyjski, potem francuski, tu jest hiszpański, a może gimnastyka akrobatyczna i pianino i jakieś walki, karate. Dzieci mają tak wypełnione zajęciami dni w tygodniu, że nie mają kiedy się normalnie pobawić. One się również nie mogą wtedy zastanowić nad tym, czego pragną i co czują. Człowiek, który nie ma na to czasu, w pewnym momencie będzie miał taki głód tego czasu dla siebie, żeby go uzyskać. Wszystko odrzuci. To są te dzieci, które nagle buntują się. Nie będę grał na skrzypcach, nie będę tam chodził. Nie mają czasu się zastanawiać nad pięknem życia. Rodzice też chcą jeszcze więcej zarobić, jeszcze więcej zarobić, jeszcze więcej zarobić, jeszcze więcej zarobić. Również nie odpoczywają. Kiedyś rodziny odpoczywały. W niedzielę razem chodziły do parku. A dzisiaj gdzie chodzą razem? Na zakupy. Nie rozmawiają ze sobą, nie patrzą sobie w oczy. Patrzą przed siebie, ale nie sobie w oczy. Jakoś zmienił się charakter przeżywania świąt nawet. Wszystko jest takie szybkie. Prezenty, prezenty, prezenty. Skupienie na prezentach. Nie skupiamy się na relacjach, skupiamy się na prezentach. Skupiamy się na działaniu. Ciągle muszę działać. Ja będę dobry wtedy, będę wartościowy wtedy, kiedy więcej zrobię, kiedy więcej po mnie zostanie dzieł. Tak? Wszystko chcemy mnożyć, żeby jakieś wymierne sukcesy tego były w postaci dzieł konkretnych napisanych, nie wiem, artykułów, zrobionych projektów. Rozumiecie? A to nie o to chodzi w życiu, chodzi o to, żeby nauczyć się kochać. Żeby nauczyć się kochać naprawdę i przyjmować drugiego człowieka, czyli nasze własne dziecko, takim, jakim ono jest. Mamy przyjmować drugiego człowieka, czyli siebie samych, my współmałżonkowie, takimi, jakimi jesteśmy. Mamy siebie pokochać takimi, jakimi jesteśmy, a nie takimi, jakimi sobie wyobrażamy, żebyśmy chcieli być. Ja cię pokocham, ale ty musisz jeszcze to zmienić w sobie, albo to zmienić w sobie. Wtedy cię będę kochać naprawdę, mój mężu, moja żono, mój synku, jak ty się poprawisz. Wtedy będzie wszystko dobrze. Nie, 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 nie. My mamy kochać już teraz, rodzi nam się dziecko. Ja już teraz mam je kochać takim, jakim ono jest. Z jego ograniczeniami, wadami, z jego trudnościami, z jego przyszłymi problemami, które będzie miało na swojej drodze życia. Jeżeli będziemy tak traktować drugiego człowieka, najbliższego, siebie samych, współmałżonka i dziecko to będzie widziało, to zapewniam was, ono nie będzie miało niskiego poczucia wartości własnej. A ponieważ ma, nabywa tego poczucia wartości własnej, bo 3-latek ma wysokie wartości, poczucie wartości własnej, on świat zdobędzie, on jest rycerzem, on wszystkich odpędzi, on zabije smoka. Ale potem rodzice zabijają to w nim. Wszyscy zabijają to w tych dzieciach. Nie, nie, nie. I on z tego wielkiego rycerza, który walczył ze smokiem, nagle staje się taki malutki, zepchnięty w kąt, nieważny i wszystkiego się boi. A dlaczego? Bo dorośli tak wpływają na dzieci. Bo dorośli sami, nie mając wiary w siebie, nie mając jakichś pięknych pragnień, o których mówią dzieciom, jak nie mają tego sobie przed oczyma, nie stawiają, nie opowiadają dzieciom, jak oni zdobywają te swoje cele, nie chwalą się swoimi osiągnięciami, w takim dobrym znaczeniu chwalą się, dzielą się po prostu swoimi radościami, to dziecko myśli, że ten rodzic niczego nie osiąga, że ono tylko ciągle pracuje, jest ciągle zmęczony, nie mam czasu, jestem zmęczona, potem przyjdź, teraz nie mogę, nie widzisz, że nie mogę? To jest po prostu straszne. I to doprowadza do tego, że dziecko ma takie poczucie niskiej wartości, ja bardzo skracam temat, bo po prostu mamy bardzo mało czasu. Doprowadza to do tego, że dziecko w pewnym momencie życia myśli sobie, no cóż, ja właściwie niczego nie osiągnąłem. Tak naprawdę nikt mnie nie lubi, nikt mnie nie kocha. Ja wcale nie jestem taki zdolny. Jest przerażony, że czas płynie, bo widzi, że czas płynie. Ciągle jest nie dość, ciągle coś jest nie tak. Siostra jest lepsza, mama stawia za wróżu siostrę albo brata. I dziecko jest ciągle porównywane do drugiego dziecka albo do innego dziecka w klasie. Czasami nauczyciele to robią. No dlaczego nie możesz odrabiać lekcji tak jak ten Ziutek? Zobacz, jak on jest pilny. A Zosia nie jest Ziutkiem. Więc to tak, chociaż króciutko o tych takich rzeczach, które wydają mi się bardzo, bardzo ważne. Chciałabym oddać głos tutaj ojcu, żeby może powiedział nam, jak to
od strony duszpasterza wygląda.
Czy widzi od strony duszpasterza, czy właśnie prowadząc lekcje religii, czy to z rozmów z wiernymi. Jak ten problem wygląda, jak to ojciec widzi?
To znaczy, rzeczywiście to, co opowiadała pani doktor o takich podstawach, jakim jest właśnie spojrzenie na dziecko, sposób patrzenia i ta miłość bezwarunkowa, to są fundamenty, to są podwaliny. Takie spojrzenie duszpasterza, czy też katechety, no pokazuje, że oczywiście skala problemów jest różna. U różnych dzieci, nie zawsze są to tak sytuacje dramatyczne. Natomiast zwraca uwagę, że podejście do dziecka musi być całościowe. To znaczy musi obejmować całą tą istotę, jaką jest dziecko czy młody człowiek. I jak uczy nas Pismo Święte, jak wiemy z wiary, a często o tym zapominamy tak naprawdę. Często bierzemy jakiś tylko kawałek, fragmencik. Zajmujemy się na przykład rozwojem fizycznym, sportem dziecka albo rozwojem intelektualnym, muzycznym. Natomiast bardzo często zaniedbany jest rozwój duchowy. I to się dostrzega. Rzeczywiście Dlatego też, że żyjemy w społeczeństwie no, bardzo zmaterializowanym już, kiedy brakuje wyczucia, że człowiek to jest coś więcej niż ciało, ewentualnie niż psychika. Dzisiaj psychologowie no, stali się takimi nowymi trochę duszpasterzami. Jak ktoś ma jakiś problem, to idzie do psychologa i to jest dobre, trzeba korzystać z tego. Natomiast z mojego doświadczenia, spojrzenia widzę, że poważnym brakiem jest spojrzenie na własne dziecko, na własnego nastolatka, jako też na istotę, która ma potrzeby duchowe. To wynika z tego, że często rodzice sami nie uświadamiają sobie takich potrzeb, ale jak to jest nieuświadomione, nie oznacza, że tego nie ma. Człowieka możemy sobie wyobrazić jako taką kuleczkę. Na zewnątrz jest ciało. Ciało wszyscy widzimy, włosy, oczy, ręce. Trochę głębiej jest psychika, uczucia, różne myśli. I to też dostrzegamy. I najczęściej depresję kojarzymy właśnie z chorobą psychiki. Ale tak naprawdę motorem człowieka, motorem dziecka, nastolatka jest duch. Czyli to, co jest w nas najgłębsze, to, co jest nadprzyrodzone, to, co jest niematerialne, to, co łączy bezpośrednio z Bogiem. I to jest też najgłębsze oparcie. Tak naprawdę to pewnie jest zauważalne tak w wielu parafiach. Jakaś taka średnia ogólnopolska, że często pomiędzy chrztem świętym a komunią brakuje fundamentu duchowego. Potem między komunią a przygotowaniem do bierzmowania. I efektem jest to, że dzieci, czyli nastolatkowie, żyją w duchowej próżni. Ale wiem, że duchowej próżni nie ma. Że jeśli dziecko, nastolatek, nie wchodzi w sferę oddziaływania duchowego dobra, czyli Boga, Trójcy Najświętszej, Matki Bożej, aniołów, świętych, to w tą rzeczywistość wchodzą inne duchowe oddziaływania, o których mówi nam nasza wiara, że Bóg jest stworzycielem rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Te niewidzialne są to też złe duchy, które często no, próbują dobrać się do dzieci nastolatków przez muzykę, przez internet, przez różnego typu kreskówki. I jak też mówi Pismo Święte, nieprzyjaciel jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Więc to czego, co jest dla dzieci wielkim oparciem, to właśnie dla młodzieży, kiedy w domu otrzymują też doświadczenie duchowe. Doświadczenie, które nie musi tak być nazwane, ale daje jakieś takie poczucie głębokiego sensu, głębokiej pewności, że jest w życiu coś więcej niż to, co widzimy. I to jest wielkie bogactwo i wielkie oparcie, kiedy widzę takie rodziny, czy w mojej parafii, czy wśród przyjaciół, które żyją, w których się oddycha w domu, tak niewerbalnie, ale rzeczywiście się oddycha modlitwą w sposób naturalny, radosny, to wtedy daje to dzieciom takie oparcie, którego one same może sobie nie uświadamiają, ale rzeczywiście jest. No, tak jak powietrze, którego się nie widzi, ale którym się oddycha.
Tak, to jest bardzo ważne, żeby zabezpieczyć dzieci przed brakiem miłości. Sami je kochajmy. Miejmy miłość w sercach. Jeżeli kocham, mieszka we mnie Bóg. I ja wtedy mogę tego Boga przynieść swojemu dziecku. Jeżeli ja kocham, mieszka we mnie Bóg. Słowa z Ewangelii. Kto kocha, Bóg w nim mieszka. Ja chcę dla mojego dziecka najlepszych rzeczy. I ja nie dam mu wszystkiego. Bóg może mu to dać. Więc ja mogę zabezpieczyć je na życie najlepiej wtedy, kiedy będę sama dbać o głęboką relację z Bogiem. Modlitwa, odpoczęcia. pacierz, wspólny pacierz, wspólna modlitwa, rozmawianie na temat tego, co Bóg mi w życiu uczynił. Wiecie, kochani, ja mam takie piękne doświadczenie, że jeżeli zdarza mi się jakaś Boża ingerencja, która jest taka zaskakująca i radosna, ja niesamowicie lubię o tym opowiadać dzieciom. Przychodzę do domu i mówię, wiecie co, no, Pan Bóg ma takie poczucie humoru, no, nie macie pojęcia. Tak się dzisiaj spieszyłam, na przykład. Tak się dzisiaj spieszyłam, padał deszcz, nie wzięłam parasolki. Myślę sobie, jak ja tam dojadę? I nagle dzwoni do mnie rodzic i potrzebuje pilnie jakiejś pomocy medycznej i mówi, pani doktor, ja panią podwiozę. Tam, gdzie pani potrzebuje, proszę mi tylko przyjąć dziecko. Ja wiecie, wiele razy tak miałam. I oczywiście pacjent przyjeżdża z dzieckiem, dziecko badam i potem jestem zawożona tam, gdzie potrzebuję. Naprawdę często mi się to zdarza. I to jest taki uśmiech Pana Boga. On mnie ciągle słucha. Więc i rodzic, który naprawdę chce dla dziecka bardzo dobrze, nie może być niewysłuchiwany przez Pana Boga. Na pewno będzie. Jest. Nie możemy zapewnić, nie możemy przeżyć przez dziecko jego życia. Nie możemy tego zrobić. Ono samo będzie podejmowało wybory. Ale jeżeli będziemy mieli czyste sumienie, że zrobiłam wszystko, co tylko mogłam, czyli byłam w najgłębszej wiedzy, jaką mogłam stworzyć, jaką potrafiłam stworzyć z Bogiem i mój małżonek, i starałam się być jak najlepszą matką, tak? Starałam się moją wolę podporządkować woli Bożej. To jest świętość na co dzień, taka najprostsza, w każdej czynności, to ja oddaję to dziecko Bogu. I co z nim będzie, nie wiem. Bywa tak, że w najlepszych rodzinach dzieci popełniają samobójstwo. Naprawdę tak się zdarza. Odchodzą od wiary, tracą wiarę, tak się dzieje. Więc ten program nie ma oskarżać rodziców, że to tylko wy, rodzice, my rodzice jesteśmy winni temu, że tak się dzieje. Nie. On ma tylko nas bardziej uwrażliwić na nasze dzieci i pomóc nam być lepszymi rodzicami.
Może jeszcze parę słów na temat mitów, jeżeli chodzi o komunikację z osobą, która ma myśli samobójcze.
Tak. Chodzi o mity i może jeszcze, jeżeli zdążymy...
Już nie zdążymy.
Nie zdarzymy. To może w pytaniach będziemy mogli odpowiedzieć, czy porozmawiać o objawach, które sugerują, że ktoś jest w depresji i chce popełnić samobójstwo, bo to są ważne rzeczy. Żebyśmy się nauczyli to rozpoznawać. Jakie mity i nieporozumienia? Mit główny jest taki, że mówiąc o depresji, mówiąc o śmierci, mówiąc o samobójstwie, jak gdyby sprowadzamy ten temat, że dzieci, które będą o tym rozmawiały, możemy je jak gdyby zarazić, zakazić.
Ukierunkować,
że one tego zapragną. To jest mit główny. Absolutnie nie.
Nieprawda.
Ludzie, którzy mówią o samobójstwie, nie popełnią go. Mitem jest to, że ten, kto mówi o samobójstwie, naprawdę chce popełnić samobójstwo. Tak? On się nad tym zastanawia, więc bardzo to poważnie należy traktować. Nie dostrzegając żadnych znaków, wmawiamy sobie, że ten problem nie istnieje albo bagatelizujemy go. Czyli jeżeli nasze dziecko, czy ktoś z otoczenia mówi, a tak sobie rozmyślam, jak to by było, gdybym tak popełnił samobójstwo? Niby żart, tak? Niby żart. Ach, myślimy sobie, tak ktoś sobie tylko myśli. Nie, to może już być prawie podjęta decyzja u młodego człowieka, ale on jeszcze sygnalizuje nam, woła nam o pomoc. Człowiek myślący o samobójstwie prawie zawsze będzie wysyłał sygnały w nadziei, że ktoś go usłyszy. I każdy taki sygnał należy brać bardzo poważnie. Jesteś nauczycielem, jesteś katechetą, księdzem, kimkolwiek, kto ma do czynienia z dziećmi. Bądź wrażliwy i nigdy tego nie lekceważ. Nie wolno. Ktoś powtarzał, młody człowiek, że ze śmiechem, że on to sobą skończy, bo on po prostu się do niczego nie nadaje i przy tym się śmiał. A potem naprawdę w tym samym dniu popełnił samobójstwo. Statystyka udanych samobójstw, udanych w cudzysłowie, dowodzi, że większość samobójców o tym wcześniej mówiła. Drugi mit jest taki, że ludzie ze skłonnościami samobójczymi skierowani są naprawdę ku śmierci. Tylko ona ich interesuje, a nie ku życiu. To nieprawda. Ci ludzie chcą żyć. Bardzo chcą żyć, tylko nie potrafią poradzić sobie z własnymi problemami. Oni chcą żyć. I oni sygnalizują, ja chcę żyć, pomóż mi, ale nie potrafię sobie poradzić i nie widzę innego rozwiązania, tylko śmierć. Człowiek nie jest ukierunkowany na śmierć. Chce żyć, ale życie postrzega jako coś tak bardzo bolesnego, że nie potrafi sobie z tym poradzić. Zobaczcie, większość samobójstw, gdzie się zdarza? W domu. I to kiedy? W chwili, kiedy ktoś z domowników może przyjść. tak? Może przyjść. Czyli ten samobójca tak naprawdę do końca ma taką nadzieję, że ktoś przyjdzie i go odratuje, odetnie go, albo wezwie karetkę. To jest błaganie o wsparcie. To jest błaganie o wsparcie, niechęć wobec śmierci. Trzeci mit. Trzeba skłaniać się tylko ku pięknym rzeczom w życiu, żeby poczuć się lepiej. Czyli wystarczy, że będziemy mówić, och, zobacz, jaki świat jest piękny. Zobacz, ty masz tyle talentów. Nie patrz na to. I nie mają gorzej. Jutro będzie lepiej. Jeżeli mówimy do osoby, która jest w głębokiej depresji, jutro będzie lepiej, to tylko tę depresję pogłębiamy. Bo na ten moment ona wie, że ona nie potrafi myśleć tak, że jutro będzie lepiej. Ona się wtedy czuje jeszcze bardziej wyobcowana i osamotniona i to jeszcze bardziej skłania ją do tego, żeby życie zakończyć. Taka osoba zrozumie, że myśli, że nikt nie rozumie jej bólu i w ogóle nie słucha tego, o czym ona mówi. A my słuchamy, a tak naprawdę nie słyszymy. Czwarty mit, że brzmi tak, ludzie, którzy podejmują próby samobójcze, szukają tylko uwagi innych. Oni nie szukają tylko uwagi. Oni naprawdę myślą o śmierci. I któraś z tych prób w końcu będzie udana, w cudzysłowie. Także piąty mit to jeszcze taki, chciałabym to już może chociaż przeczytam. To jest też bardzo ważne. Kiedy ktoś obserwujemy poprawę stanu psychicznego u kogoś, to znaczy, że on już nie myśli o samobójstwie, że on tę myśl oddalił. Och, niebezpieczeństwo minęło. Wręcz przeciwnie. Jeżeli widzimy, że minął kryzys, to znaczy, że ta osoba najprawdopodobniej podjęła już tą decyzję o śmierci i dlatego oddycha z ulgą, bo najtrudniej jest podjąć decyzję. Podjęła decyzję, ja już wiem, że ja to zrobię. Nie muszę się już zmagać z podjęciem decyzji. Teraz tylko czeka, kiedy to zrobić. Kiedy to będzie ten moment sprzyjający. Jeżeli mamy taką osobę, bądźmy niesamowicie czujni, bo wtedy, kiedy się nie spodziewamy, właśnie to samobójstwo może się dopełnić. Ryzyko zamiast opadać rośnie. Wtedy te osoby nabierają energii, są bardziej zdecydowane, bardziej takie radosne. Tak, to już mówiłam o tym, że rozmowa o samobójstwie podsuwa ludziom ten pomysł, to nieprawda. I jeszcze ostatni, że dzieci wiedzą zbyt mało, żeby się zabić. Dzieci wiedzą wystarczająco dużo. I to jeszcze tutaj ojciec mówił. Dzisiaj elektronika, gry. One podsuwają myśli, one podsuwają sposoby, więc dzieci wiedzą wystarczająco dużo. Ile tabletek, że jak się spada z czwartego piętra, to na pewno zginiemy. Jak się zawiesimy gdzieś tam, to też umrzemy. Wystarczająco dużo mają wiedzy na ten temat. Dzieci są dzisiaj bardzo wyedukowane w tej kwestii. I jeszcze jeden mit, że chory psychicznie, że samobójca to musi być chory psychicznie. To też nie jest prawdą. To jest bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli. Choroba psychiczna to jest co innego. Zaburzenia afektywne, jednobiegunowe, dwubiegunowe. To są różne rzeczy. Dzisiaj zaburzenia w sferach emocjonalnych są to jest skłonność, to jest pole, gdzie ta depresja może być tak zakończona próbą samobójczą, ale również zwykłe niepowodzenia codzienne. Ktoś, kto jest zdrowy psychicznie, nie może udźwignąć szeregu następujących po sobie niepowodzeń. Nie zdaje egzaminów, rzuca go dziewczyna, rodzice się rozwodzą, jest jeszcze przeprowadzka, czyli utrata środowiska, jakaś choroba mu się przytrafia i ewentualnie coś jeszcze. Jeden za drugim, jedno niepowodzenie za drugim powoduje, że człowiek zdrowy psychicznie nie radzi sobie z taką dużą ilością porażek i on ma taki ból, że decyduje się zakończyć życie, nie potrafi tego udźwignąć. Tak też bywa.
Dziękuję, to już wystarczy tytułem wstępu, bo już i tak przeciągnęliśmy czas. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami poprzez Facebooka na profilu Audycje dla Małżonków i telefonicznie dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Widziałam dziewczynę, stała i płakała, w ręku trzymała taniego papierosa. Słyszałam jej kłamstwa i przekleństwa ludzi. To ta mała szmata sprzedaje się wieczorem. Widziałam dziewczynę, krótka bluzka mini, mówiła, że musi inaczej, dziś nie można. Wzrok pieszych ją hańbił, przecież bez przesady. Nie trzeba od razu lądować na ulicy. Talita kum, mówię ci dziewczynko, wstań. Ona nie umarła, lecz śpi, jeszcze życie wyjdzie ci. Talita kum, mówię ci dziewczynko, wstań. Ona nie umarła, lecz śpi, jeszcze życie wyjdzie ci. Widziałam chłopaka, stał przy dyskotece, miał w kieszeni prezerwatywy, płakał, nie wiedział jak z tym skończyć. Dotknął miłość, jego ojciec pije. Widziałam chłopaka, stał gdzieś przy bloku, wzrok dziewczyn go męcił, wzrok siebie oszpecał. To nie są miłości, wołał do przechodniów. Nie żyję naprawdę, umieram powoli.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Jest godzina 22:23. Nasi goście to ojciec Jarosław Górka i pani doktor Iwona Niedbalska. Depresja u dzieci i młodzieży to nasz temat. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak. Kogo witamy? Halo? Kogo witamy i skąd?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Adam z Gdańska.
Witamy panie Adamie.
Słucham z wielką uwagą tej audycji, jest mi bardzo bliska ta audycja. Na początku chcę serdecznie pozdrowić wszystkich w studio i wyrazić wielką radość z obecności pani doktor Iwony Niedbalskiej. Akurat tak się stało, że nasze drogi się przecinały w życiu całkiem niedawno, no, kilka lat temu. Pani doktor doradziła taką książkę, ciekawą pozycję książkową pod tytułem Umysł ponad nastrojem. Nie pamiętam autora w tej chwili, ale tak po tą książkę niedawno sięgnąłem. Ona leży ponownie w salonie i zamierzam zabrać się do lektury ponownie po kilku latach.
Bardzo mi miło.
To była pomoc dla naszego syna, który wtedy był nastolatkiem, miał swoje problemy. Nastolatki mają swoje problemy, wiadomo. Przy okazji no, tej radości, którą chcę się podzielić z tej audycji, z wysłuchania tych mądrych rzeczy, z którymi się zgadzam, dlatego że wiele tych spraw przeżyłem na własnym doświadczeniu, we własnej rodzinie, ponieważ no, brakowało relacji właśnie. Tak sobie pomyślałem, że mówi się teraz dużo skoncentruję się na dzieciach, na młodzieży, na wychowaniu, na nauczaniu tej młodzieży. Akurat w Gdańsku dzieją się taki dziwny program. Urzędnicy miejscy próbują w tej chwili wprowadzać do szkół ponadpodstawowych. Nazywa się ten program Zdrowe Love. I ten program my postrzegamy jako próbę seksualizacji dzieci. Czyli skupienia się na tych sprawach takich materialnych, cielesnych, które na pewno nie prowadzą do dobrych relacji wzajemnych. Chcę powiedzieć, że bardzo ważne są relacje. Ja kiedyś przeczytałem takie słowa, wydaje mi się, że to był kardynała Fultona Sheena, że wszyscy jesteśmy w relacjach cały czas. Ja na przykład zaniedbałem relacje z moją rodziną, wiele lat temu, jak dzieci były małe, z przyczyn właśnie takich, że były wyjazdy, praca. Wydaje mi się teraz po wielu latach pracy nad tym, żeby to wszystko odbudować, poprawić, że potrzebne by były szkoły dla rodziców. Jakiś sposób przekazu tych informacji rodzicom, szczególnie młodym rodzicom, bo na przykład my jak byliśmy młodymi rodzicami, nie wiedzieliśmy tego. Nikt nam o tym nie mówił. Uczyliśmy się na własnej skórze i ta nauka okazała się bardzo taka, jak to powiedzieć, bolesna. Dzięki Bogu w tej chwili sytuacja wygląda zupełnie inaczej, ale to też była ciężka, świadoma praca nas jako rodziców, przede wszystkim mnie, mojej żony, która mnie wspierała, wspólne wyjazdy na rekolekcje, na konferencje, odbudowywanie relacji poprzez weekendy małżeńskie. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić. Na jednych rekolekcjach, pamiętam, byliśmy na rekolekcjach, to był ksiądz John Boshabora prowadził, Boshabora z Ugandy. I on powiedział taką rzecz, że w Ugandzie, ponieważ dużo chorób AIDS, młodzież choruje, to się bardzo rozprzestrzenia, tam próbowano zachęcać, proponować księdzu współpracę, że dostanie pomoc finansową, jeżeli zacznie promować prezerwatywy wśród młodzieży. On oczywiście odmówił kategorycznie. Po paru miesiącach oglądaliśmy program z żoną w telewizji i na ten temat, że tam Kościół katolicki pięknie pracuje z ludźmi, z młodzieżą, pokazując ich wartość, jaką mają piękną wartość w oczach Pana Boga. Kim są? Jak są niepowtarzalni? I konkluzja była taka, że Uganda ma bardzo dobre wskaźniki, jeżeli chodzi właśnie o walkę z tym AIDS. Tam, powiedzmy, utrzymuje się to na bardzo niskim poziomie. Idzie to w dół. Bardzo mnie to zaciekawiło. Natomiast chcę nawiązać do tych relacji właśnie. U nas w Gdańsku, bo dzwonię z Gdańska, próbuje się młodzieży w tej chwili wdrożyć program, który uważamy jako rodzice, bo jesteśmy skupieni wokół takiej inicjatywy obywatelskiej Odpowiedzialny Gdańsk, że jest to program, który będzie odciągał dzieci i młodzież, a przypominam, że teraz przy zmianie tej programowej nauczania w szkołach średnich są dzieci, które mają 14, a nawet 13 lat w pierwszej klasie szkoły średniej. I bardzo się martwimy po prostu o to. Staramy się coś z tym robić. Organizujemy różnego rodzaju protesty, pikiety. Natomiast cały czas jest troszeczkę taki słaby oddźwięk. Myślimy o tym, żeby nawet może tutaj uzyskać pomoc od strony władz, ale cały czas jakby brakuje takiego wsparcia w tym zakresie. Martwimy się o dzieci i o młodzież, ponieważ widzimy to, ja na przykład dużo wyjeżdżałem za granicę przez kilka lat, że tam brakuje tych relacji, nawet u naszego sąsiada za zachodnią granicą naszą. Jakie są tego konsekwencje, jakie są tego skutki społeczne? Jest tam dobrobyt, to prawda, ale ci, którzy tam jeżdżą, wiedzą, co się dzieje z ludźmi, co się dzieje z relacjami. Jak sobie z tym radzić? Jak bronić tych wartości? Może właśnie jakieś programy dla rodziców, może kampania jakaś w telewizji w tym temacie. No tyle chciałbym, jakby korzystając z możliwości dziękujemy rozmowy.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Panie Adamie, bardzo dziękuję. Jest mi ogromnie miło, że wspomina mnie Pan tak dobrze i korzystał z tej książki, korzysta nadal, którą Panu poleciłam. Porusza Pan bardzo ważny problem seksualizacji naszych dzieci. Nie wiem, czy pan wie o tym, że dwa, trzy tygodnie temu taki dodatek w naszym dzienniku pojawił się, rozprowadzany w kościołach, leżał w pomarańczowej okładce. To jest cały program LGBT. Ja rozdaję te programy w przychodni, uświadamiam rodziców. Co się dzieje w przedszkolach, w szkołach? My jako rodzice musimy wziąć odpowiedzialność w nasze ręce za to, za co możemy wziąć. Nie możemy naszych dzieci ochronić przed tym światem, przed złem tego świata, ale możemy pójść do pani przedszkolanek, Możemy pójść do nauczycieli i wyraźnie powiedzieć, że ja nie wyrażam zgody na żadne programy edukacyjne. Trzeba bardzo i jasno z dziećmi rozmawiać o seksualności człowieka. My, jako rodzice, bardzo często nie prowadziliśmy takich rozmów z naszymi rodzicami. Oni też nie byli tego uczeni, wstydzili się. Więc dzisiaj dzieci dowiadują się o miłości, o seksie z internetu, od koleżanek, kolegów. Ale dowiadują się w sposób brutalny. Bardzo ważne jest, żebyśmy my w domach przekazywali piękno miłości małżeńskiej. Żebyśmy o tym mówili w sposób jasny i krytykowali, poddawali krytyce, czyli prawdzie to, co nam podają media. Jestem przerażona tym programem LGBT. To jest coś strasznego. Dziecko, które jest skoncentrowane na swoim ciele, nigdy nie będzie mogło głęboko przeżywać miłości. Miłość jest koncentrowaniem się na drugim człowieku, na relacji, to co pan mówi. Nie ma relacji. Nie ma relacji, bo nie ma czasu na relacje. Ale też jest w dzisiejszym świecie odwrócenie wartości. Wartość widzimy w drugim człowieku poprzez to, czego on dokonuje, a nie przez to, kim jest. Ja mogę nic nie mieć. Mogę być zupełnie biedna. Mogę nawet być niewidoma. Ale jeżeli kocham i chcę wysłuchać drugiego człowieka, to on ze mną będzie. Bo my, ludzie, potrzebujemy kogoś, kto nas wysłucha. Nie potrafimy siebie wzajemnie wysłuchiwać. Rodzice nie słyszą swoich dzieci. Mówią do nich. Dzieci odpowiadają, ale się wzajemnie nie słyszą. To jest dramat współczesnych czasów. Kiedyś, jak kobiety siadały, kisiły kapustę, obierały z piór jakieś tam, nie wiem, zwierzątka, one słuchały siebie nawzajem. A dzisiaj ludzie siebie nie słyszą. Więc musimy nauczyć się słuchać. To jest bardzo ważne, a słuchać możemy się nauczyć tylko wtedy, kiedy zapomnimy o sobie i naprawdę zostawimy swoje problemy, zrezygnujemy z rozważania o nich, usiądziemy naprzeciwko naszego dziecka, współmałżonka, przyjaciela, spojrzymy mu głęboko w oczy i zapytamy: powiedz mi, o czym teraz myślisz? Masz jakiś może problem? O czym chciałbyś ze mną porozmawiać? Jestem cały dla ciebie. I wtedy nawiązuje się relacja. I to może drugiego człowieka wybawić od śmierci.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ale Jadwiga z Lublina.
Witamy panią Jadwigę.
Mam pytanie odnośnie, no właśnie, rodziny pewnej. Matka ma depresję lekką i właśnie zauważyłam, to co rzadko, nie zbyt je spotykam często, ale rozmawiam z jej teściową, że bardzo do dziecka ma taki stosunek bardzo oziębły. Jak przychodzi z pracy, to ona to dziecko nie przytuli, tam nie patrzy mu w oczy, nie uśmiecha się. I to dziecko jest takie nerwowe. To znaczy jest, jak wychowuje go ta teściowa, to ono jest nawet takie złośliwe, bo jeżeli no jest nerwowe i rzuca przedmiotami. Jeżeli mu się zwraca uwagę, prosi go się, uspokój się, no to dziecko ma 3 lata. Nie rób tak, bo tak nie wypada, bo przeszkadza z ludziom. To ono wręcz robi to złośliwie i widać po nim, że ono jest wtedy zadowolone. Czy to jest to taki okres przejściowy, no bo tam dzieci mają 3 lata, no to tam mają swoje prawa i tam zachowują się według swoich tych praw. Ale czy to może być chorobliwe, takie ta jego złośliwość? Czy to po prostu w okresie tym dziecko tak się zachowuje, a później to mu przejdzie, no, że są szanse, że mu to przejdzie samo. I czy to jest też wina w stosunku tego matki do dziecka, no bo ona po prostu może to nie wynika z jej winy. Ona go tak jakby go nie kochała. No i to tyle. Dziękuję. Przechodzę na odbiór.
Dziękuję pani Jadwigo.
Chętnie odpowiem na to pytanie. Dzieci, jak już mówiłam wcześniej, rodzą się niewinne i ufne do świata. One są bardzo ufne. One chcą świat zdobywać, świat należy do nich i to jest zdrowe dziecko. Jeżeli dziecko nie ma napełnionego zbiornika na miłość bezwarunkową, będzie zachowywało się niegrzecznie. Po co? Po to, żeby zwrócić na nie uwagę i będzie robiło wszystkie rzeczy, które będą irytowały rodziców, ponieważ ono woła o uwagę. Dziecko, które ma pusty zbiornik na miłość, jest bardzo, bardzo niegrzeczne. I to jeszcze bardziej denerwuje rodziców, którzy tego nie rozumieją. Zaczynają dziecko karać, krzyczeć na nie, szantażować, porównywać, stawiać do kąta, nawet bić, popychać. To dziecko coraz bardziej jest nieszczęśliwe, coraz bardziej woła o miłość, nie potrafi zrobić tego inaczej. Ono nie potrafi przyjść i powiedzieć: mamusiu, ja tak bardzo potrzebuję twojej miłości. Bądź dla mnie dobra, kochaj mnie i weź mnie na kolanka. Ono tego nie zrobi. Ono będzie tak nieszczęśliwe, ono się rzuci na podłogę, albo się zamknie w kąt, albo będzie rzucało zabawkami, bo ono nie chce tych zabawek, tatuś kupuje, przyjeżdża z delegacji, wrzuca to, tamto, tu masz, no przecież ucisz się w końcu. Nie! Ono potrzebuje relacji miłości. I to jest pierwsze i bardzo ważne, żeśmy wiedzieli. Dziecko, które jest niegrzeczne, czuje się nieszczęśliwe, czuje się niekochane. Owszem, dzieci starają się dotykać, dochodzić do granic u rodziców, więc one próbują posuwać się tak daleko w różnych zachowaniach, gdzie tylko mogą, ale rodzic, który jest mądry i kocha dziecko i jest rodzicem zdrowym, nie będzie się z tego powodu denerwował na dziecko, tylko powie: nie, tam ci nie wolno, bo to grozi tym i tym. Nie, teraz to i to, a tego nie wolno robić. I będzie reagował spokojnie. Pani, o której pani mówi, jeżeli ma depresję, ona rzeczywiście nie jest w stanie zobaczyć uczuć drugiego człowieka. W depresji mamy zawężenie myślenia, zawężenie postrzegania, mamy zawężenie nawet takiej jak gdyby możliwości poznawczych. To jest bardzo poważne zaburzenie, depresja głęboka. Więc ta matka nie jest w stanie opiekować się tym dzieckiem. Jeżeli pani coś takiego widzi, to warto by było zainteresować się, w jaki sposób ktoś mógłby pomóc tej matce. To może być babcia, może być właśnie przyjaciółka, może być ktoś ze wsparcia. Trzeba znaleźć pomoc dla tego dziecka, ponieważ i dla tej matki. Ona nie jest w stanie zaopiekować się dobrze własnym dzieckiem i rzeczywiście będzie je odrzucała. I to dziecko będzie te swoje negatywne zachowania jeszcze pogłębiało. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Takie dziecko może sobie właśnie zrobić krzywdę. Ono może, to są właśnie takie dzieci, które w bardzo wczesnym wieku mogą nawet zrobić sobie bardzo dużą krzywdę. Przedawkować jakieś leki, nie wiem, to są poważne sprawy. Naprawdę. No, ponieważ mamy telefon, to już nie mogę kontynuować, ale chciałabym jeszcze powiedzieć o objawach depresyjnych, może przy kolejnym pytaniu.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Halo, już jestem na antenie?
Tak, słuchamy. Kogo witamy?
Witamy.
Andrzej z tej strony.
Witamy panie Andrzeju.
Niech będzie ku panu Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie do pani doktor. Może takie, ja wiem, techniczne, nietechniczne. Jaki był najmłodszy przypadek samobójstwa dziecka w Polsce? To jest jedno. Drugie, czy są jakieś takie wyraźne symptomy, znaczy, że dziecko się przygotowuje do tego, czy nie wiem, porządkuje swoje rzeczy, na przykład jakieś tego typu sytuacje, czy to można wcześniej zauważyć? Bo szczerze mówiąc, u nas w rodzinie była sytuacja, że może nie dziecko, ale mama moja odeszła od nas w ten sposób, no i przygotowane było parę rzeczy, które były takie trochę nietypowe, no i nikt nie zwrócił na to uwagi dopiero po fakcie, jak się już to stało. Że po prostu ona gotowała jedzenia na parę dni do przodu i takie podobne rzeczy po prostu. I jak to ten? I czy właśnie są jakieś robione, że tak powiem, badania na te, znaczy badania, analizy pod kątem, czy dzieci listy zostawiają jakieś w momencie, jak się decydują na taki krok? Mhm.
Tak, rozumiem, panie Andrzeju.
No to tyle bym chciał po prostu wiedzieć i przełączam się w tym momencie na nasłuch.
Tak, dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Bogiem.
Nie wiem dokładnie, w jakim wieku było dziecko, które w Polsce popełniło samobójstwo. Nie znam opisu tego przypadku. Wiem, że już takie bardzo małe dzieci mogą w takie zachowania wchodzić. Kiedy? Kiedy są nieszczęśliwe, wychodzą na podwórko i bawią się na przykład w taki sposób. Czy zdąży przebiec przed samochodem? Pracując jeszcze w szpitalu wojewódzkim, sama byłam na operacji i trzymałam haki. Chłopak 14-letni, ale to młodsze dzieci również tak robią. Przebiegał z kolegą przed autobusem. Zdążę, nie zdążę, takie ryzyko. To było igranie ze śmiercią, Człowiek zdrowy nie będzie igrał ze śmiercią. Ktoś, kto ceni sobie życie, nie będzie igrał ze śmiercią. Oni igrali ze śmiercią. Jeden przebiegł, a drugi niestety nie zdążył. Wpadł pod autobus. Uraz bardzo poważny. Wątroba w kawałkach, śledziona w kawałkach. Chłopiec przeżył, ale poważna była bardzo operacja. Także małe dzieci, które już wiedzą, że bardzo łatwo jest zginąć, położyć się, ile osób ginie codziennie na torach kolei, tej bardzo szybkiej, codziennie. Ja nawet jechałam raz i usłyszeliśmy, że właśnie ktoś popełnił samobójstwo. Bardzo przeżyłam to ogromnie. Więc nie mamy takich, nie dotarłam, nie szukałam nawet takich informacji na ten temat. Natomiast rzeczywiście, wszyscy samobójcy wysyłają sygnały. Wysyłają sygnały. Bardzo rzadko zdarza się tak, że no nie widzimy żadnych sygnałów. Jak jakąś retrospekcję robimy, to jednak zauważamy, że była zmiana zachowania. Więc ja powiem o tych sygnałach, które należałoby wyłapać, żeby pomóc. Cztery grupy sygnałów, można je zgrupować w takie cztery grupy: gwałtowne obniżenie nastroju lub też, jeżeli chodzi o kumulację stresu, to gwałtowne obniżenie nastroju. Jeżeli to jest depresja, która wywodzi się z dystymii, czyli takiego obniżonego nastroju, który już nie wraca do normalnego nastroju, to jest dystymia i ona przeradza się w depresję. Więc obniżenie nastroju, bardzo ważny objaw, smutek. Tak? Smutek, który przeradza się w depresję, bo bywamy smutni, ale nie każdy nasz smutek jest depresją. Obniżenie poziomu aktywności ogólnej, czyli ktoś, kto był bardzo energiczny, teraz już taki energiczny nie jest. Przyglądamy się. Lęk. W depresji zawsze występuje lęk. Lęk. I autodestrukcja, czyli zadawanie sobie bólu. Tak? Niedbałość o sen, zmiany zachowania w czasie snu, wstaje, nie zasypia, budzi się lub też robi sobie krzywdę, przepala się papierosem, tnie sobie ręce, nogi, używa alkoholu. To były takie główne grupy, czyli obniżenie nastroju, poziom aktywności ogólnej, lęk i autodestrukcja. Teraz głębiej. Jeżeli powinny nas zaniepokoić takie zachowania, jeżeli wcześniej były próby samobójcze, każda wcześniejsza próba samobójcza świadczy o tym, że należy podjąć szybko działania, choćby nawet tylko podać dyskretną wskazówkę komuś z otoczenia, że wiemy o tym, że taka próba samobójcza miała miejsce, należy to bardzo poważnie traktować. Grożenie samobójstwem. Na przykład, jeżeli ktoś nam mówi, skończę już z tym wszystkim, albo mówi, dłużej tego nie wytrzymam, albo och, lepiej poradzą sobie beze mnie, jestem tu niepotrzebna, ty lepiej wychowasz dzieci beze mnie. I tak mnie dzieci nie słuchają. To są sygnały, kiedy ktoś naprawdę o tym myśli. Są oznakami frustracji i ogromnej bezsilności. Nauczyciel, który słyszy takie wypowiedzi dziecka, taki nauczyciel musi potraktować to bardzo poważnie, zgłosić rodzicom, psychologowi. I musi przeprowadzić z uczniem najpierw poufną rozmowę. Kiedy doświadcza ktoś uczucia beznadziei i bezsilności? Beznadzieja i bezsilność. Już nie mogę i nie widzę nadziei. Takie dzieci, które doświadczają takich uczuć, izolują się, czują się źle w szkole. Czasami w szkole zdarzają się takie sytuacje, których dzieci nie potrafią rozwiązać. One je przeciążają i wówczas zapadają się jakby w sobie. One widzą własną niemoc i brak wpływu na cokolwiek. Mówią wtedy tak, nie potrafię, co to da, albo co to za różnica, czy to ja, a niech kto inny się tym zajmie. To jest sygnał, że ono nie czuje się sprawcze. My chcemy mieć władzę i chcemy być sprawczy. Ja chcę coś znaczyć i chcę coś zmieniać w tym świecie. Jeżeli ktoś z tego rezygnuje, nie chce być sprawczy, to jest sygnał, że on się wycofuje z życia. Bardzo ważny sygnał. Ciągle myśli o śmierci. Dzieci rysują. Co rysują? W co się ubierają? Patrzmy. Czarna koszulka, czarne buty, śmierć na koszulce. Myślę o śmierci, rysuję o śmierci. Myślenie o śmierci jest też przyczyną lęków. Zobaczcie, co jest dzisiaj, nawet klocki Lego mają figurki duchy, śmierć, wszędzie jest śmierć, ciągle jest śmierć. No po prostu żyjemy w cywilizacji śmierci, zamiast się skłaniać ku życiu. Więc jeżeli ciągle ktoś jest zanurzony w śmierci, to znaczy, że on nie wybiera życia, on wciągany jest w tą tematykę. Jest to sposób na rozwiązywanie jego problemów. Dzieci potrzebują kogoś, z kim dzieliłyby się myślami. Nawet jeżeli one mają uwikłane myślenie w tą śmierć i nikt o to nie pyta, to już jest niedobrze, bo one wchodzą w tą problematykę coraz mocniej, a to je powoduje, że one są zalęknione. Myślenie o tym, że ja jestem niesprawczy, że ja sobie nie poradzę, napawa je lękiem. Lęk jest tak silny czasami, że nie możemy sobie z nim dać rady. On jest wszechogarniający, przenika wszelkie sfery, nie możemy się na niczym skupić, nawet na modlitwie. Nie możemy się skupić, jak się czegoś bardzo boimy, nie potrafimy tego oddać Bogu. Jeżeli ta modlitwa nie była wcześniej naszą codziennością, jeżeli została zaniedbana. Strach i napięcie. Te dwa uczucia to takie elementarne elementy kształtujące zachowanie. Idą one w parze z reguły z innymi objawami. To jest brak cierpliwości wobec siebie, innych, izolowanie się od zwykłych społecznych więzi, czyli te osoby nie chcą brać udziału w żadnych, nie wiem, takich klasowych wyjściach, przedsięwzięciach szkolnych, nic ich nie interesuje, pogarszają się wyniki w nauce. Dziecko, które się dobrze uczyło, nagle zaczyna przynosić czwórki, potem zaraz trójki, a po tych trójkach dwójki. Nic nie jest zainteresowane własnymi ocenami. Zrywa więzi społeczne, czyli wycofuje się z przyjaźni. Nie umawia się z przyjaciółmi, zostaje w domu, nie odbiera telefonów. Zrywa więzi społeczne. To jest bardzo ważne. To jest też tak, że te osoby często myślą, że ja jestem nic nie wart. Ja nie znaczę w tej przyjaźni nic. Ja nic nie dam. Mam taki negatywny wizerunek samego siebie. Taka osoba tak sobie myśli, że ja nie chcę obciążać mojego przyjaciela, rodziny i moich przyjaciół swoimi kłopotami. Boją się też stracić panowanie nad sobą i tym, że staną się agresywni. To są też zachowania agresywne i pełne buntu. Te zachowania agresywne to jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważny objaw. Tutaj otrzymuję znaki, że muszę przerwać, ponieważ pewnie mamy następny telefon.
Nie, chwila muzyki, bo troszkę długo. Dobrze. Długi wywód, może chwila muzyki.
Brudny, bezsilny na samym dnie, ranisz bliskich i ranisz się. Nie umiesz już nie wybierać zła, z każdą butelką coraz bardziej sam. Uciekasz przed dniem, nie tak miało być. Zabijasz siebie, choć pragniesz żyć. Niech twoja poraniona twarz odzyska blask. Mówią ci, że nie ma nadziei dla takich jak ty. Mówią ci, że nie ma nadziei. Mówią ci, że nie ma nadziei dla takich jak ty. A ja właśnie tobie dedykuję jutrzejszy wschód słońca. A ja właśnie tobie dedykuję jutrzejszy wschód. Narkotyk, hazard, pornografia. Przyjemnie odchodzić, trudno powracać. Ojcowie, bracia, żony, mężowie, wołajcie z otchłani, ja wam pomogę. Samotne dzieci, bogatych rodziców, wytworne żony, pracocholików, smutne.
biedna dziewczyno z ciemnej bramy, wołaj z otchłani, choć mówią ci, że nie ma nadziei dla takich jak ty. Mówią ci, że nie ma nadziei. Tobie dedykuję jutrzejszy wschód słońca, a ja właśnie Tobie dedykuję jutrzejszy wschód. Połamani, pokaleczeni, przyjdźcie do
na melodia, ważny tekst, ale musimy spojrzeć też tutaj na stronę internetową, na Facebooka. Pani Ewa, długi wywód pisze, 12-letnia córka wpada w depresję, mówi, że sobie coś zrobi, ale przyczyną jest mąż, który nie potrafi rozmawiać z nią, tylko ją przeklina, ubliża, również ją bije, no i potem córa się na matce odreagowuje, a mama no nie wie, co ma zrobić, bo jest też psychicznie już wyczerpana, modli się, no ale sama modlitwa nie wystarcza, tymczasem w domu jest przemoc i traci nadzieję. W jaki sposób można pomóc mamie i córce?
Myślę, że tutaj powinna się zwrócić do pomocy. Przede wszystkim pójść do pediatry, opowiedzieć o tym, co się dzieje. Pediatra mógłby porozmawiać z dzieckiem, żeby przeprowadzić wywiad, w jakim stanie rzeczywiście psychicznym jest córeczka. To jest bardzo ważne, żeby była tutaj jasność. Należy wierzyć matce i dziecku, że ono rzeczywiście ma myśli samobójcze. I to dziecko najprawdopodobniej już jest w depresji. Więc trzeba się nim szybko zająć. Mama powinna zwrócić się o pomoc do psychologa. Dziewczynka powinna być pod opieką psychologa, mieć psychoterapię indywidualną. Poznawczo-behawioralna tutaj terapia jest bardzo skuteczna i szybko daje rezultaty, ale również taka terapia w grupie, gdy dziewczynka mogłaby porozmawiać o swoich nastrojowych problemach w grupie. Ale mama również powinna iść na terapię. Najlepiej by było oczywiście, gdyby cała rodzina poszła na terapię rodzinną. Widzimy tutaj z opisu pani, że tato nie jest zainteresowany poprawą relacji. Gdyby jednak udało się panią namówić do takiej wspólnej terapii małżeńskiej, nawet bo może chodzi tutaj o relację małżeńską, no, i tutaj dziecko wychowywane jest w takim braku miłości również między małżonkami, to byłoby bardzo dobrze. Jeżeli ojciec nie otrzeźwieje, w cudzysłowie mówiąc tak, nie będzie chciał zmienić swojego postępowania, to może nawet dobrym rozwiązaniem byłaby separacja, bo dziecko nie może być narażane na przemoc żadnego typu, emocjonalną również. Lepiej, żeby ojciec był z daleka, niż ojciec, który codziennie tak bardzo tutaj doświadcza dziecko cierpieniami. Chciałabym też tutaj poprosić ojca o wypowiedź, jak mama mogłaby pomóc.
Pani Ewo, oczywiście sprawy muszą iść jakby dwutorowo, ta pomoc ludzka, o której mówiła pani doktor, pedagogiczna, pediatryczna, psychologiczna. Wspomniała też
nawet leki.
Pani Ewa o modlitwie, że trwa na tej modlitwie i rzeczywiście jakby to muszą być jak tory kolejowe. Te dwie rzeczy muszą iść obok. One są wzajemnie od siebie zależne, równoległe. Trzeba użyć wszystkich środków ludzkich. Kościół też no, daje to możliwość separacji w sytuacjach, kiedy rzeczywiście inne środki są już wyczerpane i dla dobra pani, czy dla dobra córki, jeśli nie nastąpi poprawa, to sytuacja separacji jest niewykluczona. Nie można pozwolić na przemoc, ani fizyczną, ani psychiczną, ale też zachęcam do trwania w tej modlitwie takiej regularnej, stałej i pełnej ufności. Na przykład warto mieć wspólnotę, do której będzie można iść, z którą można się podzielić, grupę osób, innych matek, rodziców wierzących, w których też znajduje się oparcie. Wspólnota ludzi modlących się, kiedy człowiek jest sam tylko na tej modlitwie przed Bogiem, to często właśnie tak się czuje, jakby takie te mgły, ciemności go ogarniały i czy ta modlitwa w ogóle ma sens, czy to coś pomoże. Więc na pewno modlitwa wspólnotowa z innymi rodzicami, z przyjaciółmi jest wielką mocą. Jak samo Słowo Boże mówi, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Także modlić się w tej sprawie też z innymi, to tak by te ciężary rozłożyć na kilka ramion, nie być z tym samemu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mamy taki problem.
Kogo witamy i skąd?
Irena z Legnicy.
Witamy Panią Ireno.
Chciałam poruszyć taką sprawę, że chowam wnuka razem z córką. Córka rozeszła się ze swoim mężem, ponieważ pił, narkotyki wchodziły w grę. Już w dłuższej chwili, już od klasy zerowej, był taki bardzo niegrzeczny w szkole i jest to do dzisiaj. W szkole się uspokoił, ale w domu mamy bardzo kłopoty wychowawcze. Nie słucha, jest agresywny wobec mnie i córki. Oczywiście, że jest na lekach, ale to nic nie pomaga i naprawdę nie wiemy, gdzie mamy się z tym udać. Modlimy się, dzwonimy do apelu do Matki Bożej Częstochowskiej, prosząc, mając nadzieję, że Pan Bóg nam w tym wszystkim pomoże i ukieruje nas. Ale jesteśmy u kresu sił.
Tak. To, co Pani mówi, jest bardzo głębokie. To prawda, że dzieci poranione przez swoich rodziców same sobie ze sobą nie radzą. Odreagowują na najbliższych. Odreagowują na matce ból, jaki zadał im ojciec, albo odwrotnie. Biedne, poranione istoty. Pamiętajmy, największym, najlepszym egzorcyzmem jest miłość. Wiemy. Duchy samobójstwa, duchy śmierci, duchy depresji, zazdrości atakują nas. Ciągle nas dręczą. Żyjemy w świecie duchowym. Tak jest. Być może potrzebna jest tutaj modlitwa nawet księdza egzorcysty, kapłana, który pomodliłby się nad dzieckiem. Nie wiadomo, czy w ogóle chciałby na taką modlitwę.
Nawet nie chcę chodzić,
no właśnie,
do kościoła.
Tutaj też bym chciała ojcu też poprosić za wypowiedź. Tak. Myślę, że tak. Przede wszystkim trzeba pomyśleć, że nie wszystko zależy od Pani. Nie wiem, czy Pani jest zawierzona Maryni Pokalanej, ale warto taką modlitwę, takie zawierzenie zrobić. Zawierzyć Maryni Pokalanej siebie, swojego syna, swoją rodzinę. Wtedy, jeżeli zrobimy to bardzo, bardzo głęboko, takiego zawierzenia dokonamy, to wówczas nie bierzemy odpowiedzialności za życie naszego dziecka. Nawet jeżeli zginie, to Pani nie nosi za to odpowiedzialności. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli my, rodzice, myślimy, że ta odpowiedzialność za życie jest na nas, to ciągle żyjemy w ogromnym napięciu i stresie. I proszę sobie wyobrazić, jeżeli Pani się ciągle tak bardzo zamartwia i tak martwi, to dziecko nie może znaleźć oparcia w Pani, ponieważ ono samo jest zestresowane. My możemy dać oparcie komuś tylko wtedy, kiedy sami jesteśmy pełni ufności, spokojni i pełni nadziei. Czyli skąd ja mogę tą ufność i nadzieję czerpać? Z życia obecnego nie mogę. Mogę czerpać ją tylko z mojej wiary. Z tego, że Bóg wszystko widzi i nad wszystkim ma pieczę. Więc jeżeli ja zawierzę Bogu bardzo, to ja się wtedy uspokoję. Ja mu oddam opiekę nad moim dzieckiem. I wtedy po ludzku mogę zrobić to, co do mnie należy. Czyli ja mogę go kochać maksymalnie. Niezależnie od tego, co on zrobi, jakie ma sukcesy, co do mnie mówi, czy przeklina, czy nie, ja kocham. I to spojrzenie pełne miłości trzeba ćwiczyć. Ja nie mogę odpowiadać mu agresją na jego agresję. Nie mogę bić, kiedy on będzie mnie bił. Nie mogę mu ubliżać, kiedy on mi ubliża. Czyli to jest tak jak Maksymilian Kolbe patrzył w oczy swoich oprawców z miłością, kiedy oni go katowali. Czy my jesteśmy w stanie to robić? To był człowiek. Maksymilian Kolbe był człowiekiem. Z czego wynikała jego odwaga w miłości, jego zdecydowanie? Z miłości człowieka. On się tej miłości nauczył od Maryi. On jej zawierzył swoje życie. Prosił, żeby był starty na proch i został starty na proch. My mamy patrzeć wysoko. Nasza przyszłość to jest ojczyzna niebieska. Więc my, rodzice, mamy, każdy z nas ma inną kolej życiową. Nie wiemy, dlaczego tak cierpimy. Ale jeżeli nasze cierpienie złączymy z cierpieniem Chrystusa i ja się zdecyduję na to, że będę kochać moje dziecko pomimo wszystko miłością bezwarunkową, to ono w końcu poczuje, że ja nie wymagam od niego, żeby ono było lepsze, żeby ono było inne. Ja po prostu mam kochać. To jest moje zadanie. Wspierać go w tym trudnym czasie, w którym ono jest i nie zastanawiać się nad tym, co będzie dalej, bo to Bóg wie, co będzie dalej. My nie wiemy. My się musimy skupić na dniu dzisiejszym. Więc jeżeli on jest agresywny, to zachowania agresywne i pełne buntu są dowodem na depresję. To tak jest. Człowiek depresyjny czasami się będzie bardzo wycofany, a czasami będzie zbuntowany. Dlaczego? Dlatego, że ludzie w depresji nie mają kontaktu ze swoimi uczuciami. Oni przestają być subtelni. Oni przestają być delikatni i wrażliwi na cudzą krzywdę. I oni potrzebują silnych bodźców, żeby poczuć, że żyją. Więc wtedy ci grzeczni chłopcy nagle zaczynają okradać staruszki. Wyrywają im torebki, wchodzą do sklepu i kradną. Ponieważ potrzebują silnych bodźców, żeby czuć, że żyją. Ponieważ się wycofują z tego życia. Tak? Więc to jest taki etap. Każdy agresywny człowiek wołał o miłość. Myślę, że tutaj nadużywanie alkoholu też może być, może nie wiem, czy syn nadużywa alkoholu, czy nie, ale tak może być. Nadużywanie narkotyków i alkoholu też jest walką i wołaniem o miłość, bo ten ból egzystencjalny zalewany alkoholem, to jest szalenie ważne. Szczególnie tutaj modlitwa. Ojcze, słowo jeszcze o tej modlitwie może. Może o tym zawierzeniu ojciec by chciał powiedzieć.
Ważne jest, żeby nasza modlitwa też, bo często osoby mówią, że się modlą za dzieci, modlą się wiele. Ważne, żeby modlitwa była regularna i w pokoju, żeby w naszej modlitwie za dzieci nie było takiej nerwowości, że się modlę, nic się nie wydarza i co teraz. Żeby modlitwa właśnie była regularna, na przykład odmawiam za moje dziecko codziennie część różańca, odmawiam dzień, drugi, trzeci, tydzień, nic się nie wydarza. No dobrze, ziarno nie wyrasta od razu po tygodniu, czasami trzeba poczekać, żeby też mieć taki pokój w modlitwie, no i właśnie gromadzić się grupy rodziców. Na przykład przy mojej parafii, wiem, że w wielu parafiach działa taka wspólnota świętej Moniki, czyli grupy rodziców, którzy właśnie jak święta Monika za Augustyna modlą się za swoje dzieci. I właśnie taka regularność i od razu nie widać. Może będę czekała miesiąc, rok, aż zobaczę efekty. Czasami się wydaje, że jest jeszcze gorzej. Ale mieć właśnie ten pokój, że życie mojego dziecka jest w ręku Boga, ponieważ codziennie, regularnie się modlę. Także modlić się naprawdę możliwie w pokoju, z zaufaniem, regularnie i bardzo ważne też gromadzić się jako rodzice, właśnie dzielić między sobą, mówić o tym i modlić się wspólnie.
Radio Maryja 23:04. O tej porze podajemy informacje, zaczynamy od w rekolekcji spotkania małżeńskie, kolejny weekend, 11-13 października. Rekolekcje spotkania małżeńskie organizowane są przez Ośrodek Rzeszowski i w Jaworznie. W Ośrodku Rzeszowskim zgłoszenia przyjmują państwo Jurek. W telefon 663 366 306. Powtarzam, 663 366 306. W Jaworznie zgłoszenia przyjmują państwo Łukasik 728 986 516. Powtarzam, 728 986 516. Są jeszcze wolne miejsca na spotkanie małżeńskie w tym, na ten weekend, 4-6 października w Ośrodku Gdyńskim, Kaliskim i Opolskim, ale to już państwo muszą sami zobaczyć na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl, bo bo czas nas goni, temat taki trudny i wymagający wielu, że tak powiem, wielu słów. Zapraszam na kolejne z audycji dla małżonków i rodziców za tydzień, 8 października. Temat więzi, węzły i supły w małżeństwie przedstawi dr Piotr Szczukiewicz, psycholog, psychoterapeuta, wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 15 października budowanie jedności małżeńskiej na przykładzie Joanny i Piotra Mollów, Krystyna Zając, promotorka kultu świętej Joanny Berety Molla i ksiądz Grzegorz Masny. A 22 października temat wdowieństwo, żałoba i co dalej. Ksiądz Jacek Szczęk i pani Lucyna Kojder. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Witamy. Słuchamy.
Halo, halo? Halo, nie słyszymy, tylko jakieś szumy. Brak, to może... Halo, halo? No tylko...
Tak, halo?
Tak, tak, słuchamy i czekamy na pani głos, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z tej strony Elżbieta Kowalczyk. Ja dzwonię ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar i chciałam powiedzieć jedno zdanie, że często jest tak, że jeśli w małżeństwach dochodzi do kryzysu, do trudnych sytuacji, do rozwodu, to cierpią na tym najbardziej dzieci, które przeżywają taką swoistą traumę. I to potem wyraża się w różny sposób. Albo przeżywają to w sobie tak mocno, że zatrzymują w sobie i nie uzewnętrzniają tego wobec otoczenia. I potem dochodzi właśnie do trudnych sytuacji, najgorszych, o których tutaj była mowa, wręcz do samobójstwa. Dlatego, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, żebyśmy unikali, żebyśmy starali się pracować nad sobą, nad tym, żeby tych kryzysów nie było, albo żeby je po prostu umieć pracować nad nimi. Dlatego jako Wspólnota Trudnych Małżeństw zapraszamy wszystkich w tę sobotę, 5 października, na pierwszą ogólnopolską pielgrzymkę Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar i wszystkich małżeństw w kryzysie do Studziannej, do sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej, do miejscowości Studzianna koło Opoczna. Rozpoczynamy o godzinie 10. Msza święta będzie około godziny 12. Zakończenie około godziny 14.
Czy jakieś zgłoszenia są potrzebne, czy to jest otwarte spotkanie?
Otwarte spotkanie, także zapraszamy wszystkich. Informacja jest o tej pielgrzymce na stronie internetowej www.kryzys.org. Także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i komu serce podpowie Duch Święty, że powinien przyjechać i modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej Świętorodzinnej, to serdecznie zapraszamy. Dziękuję pięknie. Tak. Pozdrawiam
Dziękuję
wszystkich
pani
serdecznie
Elżbieta.
Z Panem Bogiem.
Tak jest. Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar. Sychar.org, strona internetowa. Warto też na to wejść, na tą stronę. Tam jest szereg ważnych i przydatnych informacji dla małżeństw w kryzysie. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Witamy.
Tak, kogo witamy i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków, amen.
Amen.
Moje imię Jarosław. Dzwonię z takiej wsi, spod Jarosławia, miasta Mirocin. Po tej audycji podjęłem decyzję, że przestaję milczeć i nie oszczędzę nikogo, którzy są winni krzywdy dzieci. Ja i każdy jeden wie, co Jezus Chrystus powiedział o gorszycielach. Mamy z żoną 3 dzieci. Wzięliśmy 4 który został porzucony. Najpierw było tak, że ojciec tego dziecka, bo matka nie chciała tego dziecka, przyjmie go, kiedy skończy studia i poznał dziewczynę, która zadeklarowała się, że będzie matką tego dziecka. Z chwilą, kiedy klamka zapadła, śluby wzięły jeden, drugi, dziecko wyrzucili. I ten synek, jak się dowiedział, miał kilka miesięcy, myśmy go wzięli, że my nie jesteśmy jego rodzicami, dostał niesamowitego szoku. Potem wykorzystała go dziewczyna, jak już dorastał, i zostawiła. Dzisiaj jest alkoholikiem. W tej chwili ratuje swoje życie, bośmy go ściągnęli z Gdyni. Tam ojcowie redemptoryści, bo był umierający już, cukrzyca inne, choroby, msze świętotowili, ściągnęli, żeby tu umarł na tym. W tej chwili jest w szpitalu, bo na leczeniu sam poszedł na alkohol. Ja tak w telegraficznym skrócie. Jest to straszna tragedia każdego dziecka, które zostaje porzucone i ta choroba sieroca. Dwa. Czwórkę dzieci tutaj w drugiej wsi w nocy przychodzą, wyrywają, wyciągają jak zbrodniarzy, ponieważ warunki mieszkaniowe nieodpowiednie. Najmłodsze dziecko 6 lat. Kiedy go zabrali, tam matka odwiedzała, mamusiu, wykradnie mnie. Te dzieci zostały wykolejone. Sąsiad tutaj, matkę od jej praw rodzicielskich, zabrali go z domu i w sierocińcu wykoleili. W tej chwili jest, chciał popełnić samobójstwo raz, drugi raz. Przychodził tu do nas, prosząc o jakąś pomoc i jest w szpitalu psychiatrycznym w Jarosławiu. I czemu nie bierzemy przykład sługi Boże Anny Jenkie z Jarosławia, która chodziła do kapłanów, jeździła do arcybiskupa Tokarczuka, dlaczego się nie interesują kapłani dziećmi z patologicznej rodziny, dzieci, sieroty i tak dalej. I dzisiaj jest protest beatyfikacyjny, bo dbało o te dzieci. Tyle nieszczęść w koło i każdy z nas, każdy jeden będzie odpowiadał przed Bogiem za to doprowadzenie, jeżeli może coś zrobić, minimum stanąć w obronę czy pomóc warunki materialne. Ja stanąłem w obronę tych czwórka dzieci i zrobiłem pikietę pod sądem modlitewną. Poszło to na całą Polskę raz jedno przez info i tym podobnie, ale dzieci nie wróciły, warunki mieszkaniowe. I potem doprowadziłem do tego, żeby mieszkanie było. Ja pochodzę sześcioro nas było w domu. Nędza, bieda, jak było. Ja mam 80 lat w tej chwili. Ale dzisiaj to by nas zabrali. Całkowicie wykoleili, aleśmy przeżyli i wzajemnie się szanujemy. I dzieci też w jakiś sposób próbujemy wychować na dzieci, które by nie przynosiły jakiejś krzywdy innym. Tyle, co chciałem powiedzieć za tę audycję. Serca dziękuję. I to wszystko przedstawię też do Radia Maryja. W punktach, w faktach i wszystko. Ci politycy to są winni i oskarżę ich, bo są z tej rodziny, a dzisiaj startują do post na parlamentu. Tyle, szczęść Boże. Przepraszam bardzo.
Szczęść Boże, panie Jarosławie. Co prawda druga część pana wypowiedzi no, nie dotyczy tej audycji, bo kwestia odbierania dzieci bezprawnie rodzicom ze względu na donosy, powiedzmy, sąsiadów, przychodzi urząd i zabiera. No to słyszymy, że to w innych państwach jest praktykowane, w Polsce jakoś łagodniej, no ale pan również takie sytuacje zna, ale to nie do nas, nie w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o samą traumę, tak, którą przeżywa syn.
Chciałabym powiedzieć przede wszystkim o tym, kiedy mówić dzieciom o tym, że nie jesteśmy rodzicami biologicznymi, jak najwcześniej. najwcześniej, jak najwcześniej, dziecko, które się do trzeciego roku dowiaduje, że ono jest dzieckiem adaptowanym, że mamusia to jest biologiczna, to jest ta, która urodziła, a mamusia, która wychowuje, to jestem ja. Dzieci to przyjmują po prostu. Bo dla dziecka rodziną nie jest więź krwi, tak? Więź krwi nie tworzą rodziny. Miłość tworzy rodzinę. Więc dziecko, które będzie wychowywane w miłości, z taką wiedzą, że nie jest dzieckiem urodzonym przez tą mamusię, będzie się rozwijało prawidłowo. Chodzi o miłość i więź. To jest bardzo ważne, co mówię. I rzeczywiście, jak odkrywamy, że jesteśmy kimś gorszym może, tak sobie pomyślał, to wówczas nie radzimy sobie z tą sytuacją. Mogą być narkotyki, alkohol, to ośmiela, to pogłębia agresję i taką agresję młodzi ludzie nawet mogą skierować albo przeciwko komuś, albo przeciwko sobie, co prowadzi do samobójstwa. Mamy kolejny telefon?
Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Witold z Warszawy dzwoni.
Tak, słuchamy.
Pana. Chciałem coś powiedzieć. Mianowicie a propos takich sytuacji, tutaj już państwo od razu doradzacie separację, prawda?
Tak nie od razu, to... nie od razu. Jeżeli jest przemoc, która nie ustaje.
Jest szczególny i trzeba go dobrze, dokładnie rozważyć, tak? To jest jedna z możliwości ochrony przed agresją.
Tak.
To jest tylko jednostronne, szanowni państwo. Ja jestem fałszywie oskarżany przez małżonkę o tak zwaną przemoc, a to jest działania, to są, proszę pani, wymyślone.
Bywają sytuacje wymyślone. Wiemy, że wielu ojców jest oskarżanych niesłusznie, ale to nie jest w tej chwili temat odbierania praw rodzicielskich ojcom i separację, dlatego że po prostu sądy są takie, jakie są.
Jest też ostateczność zawsze, o której mówi nawet katechizm Kościoła katolickiego, zawsze jako bardzo przykra, dramatyczna ostateczność. Oczywiście trzeba zrobić wszystko, co możliwe, by do niej nie doszło, ale katechizm Kościoła katolickiego jasno też o takiej możliwości mówi.
I tak naprawdę chodzi tu tylko i wyłącznie o to, żeby dziecko ochronić przed agresją ze strony ojca, czy też matki, tak?
Przecież a to sąd musi sprawdzić, czy rzeczywiście to jest wymyślona sprawa, czy to jest autentyczne.
Chodzi właśnie o takie bycie świadkiem takich traumatycznych zaburzeń, żeby dziecko nie przeżywało zespołu stresu pourazowego w dzieciństwie, bo to w przyszłości może rozwinąć się w depresję i nawet zakończyć się samobójstwem w życiu dorosłym.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Stały słuchacz audycji rodziny, Robert.
Witam.
Ze Świętokrzyskiego. Ja dzwonię z taką swoją refleksją na tle tych bardzo smutnych i poważnych spraw, o których pytają słuchacze. Moja refleksja jest dość łagodna i błaha, bym powiedział, ale wypowiem ją. W sumie może się okazać nie taka znowu błaha, jeśli chodzi o depresję dzieci. Może takie krótkie świadectwo. Mamy troje dzieci. Dzieci te są w wieku 3, 6, 9 lat. Dwoje starszych zaczyna powoli pytać o kwestie mediów typu telefon, PlayStation, Xbox, bo wszyscy mają. No my nie mamy i nie będziemy mieć tego przez najbliższy czas lub w ogóle. Może poza telefonem, który będzie naprawdę potrzebny. Będzie zwykłym telefonem do rozmowy. Dlatego, że na tle takich tych dzieci, z którymi są w szkole nasze dzieci, jakoś tak się wyróżniają, jakby nie tutaj bez jakiejś fałszywej skromności i też bez pychy. Dlaczego wasze dzieci są takie spokojne, dlaczego są takie łagodne, dlaczego ich wszyscy lubią, dlaczego są takie fajne, panie pytają. Mówię, nie wiem, może dlatego, że chodzą z nami do kościoła, może dlatego, że nie mają w rękach telefonów innych.
Właśnie, do 12 roku życia.
Nie grają w gry, pozostałe dzieci.
Tak, właśnie. Bo macie czas na relacje.
Dlatego. Tak to staram się.
Umieją wchodzić w relacje z innymi.
No to właśnie,
bo się nauczyły. Nasze dzieci
umieją rozmawiać z tymi trudnymi, z tymi radosnymi dziećmi. No wiadomo, że nie są zupą pomidorową i wszyscy ich nie muszą lubić, ale jakoś tak wszyscy lubią. No wyczuwam podskórnie, że chodzi tu właśnie o umiejętność rozmowy, nawiązywania relacji. Dzieci są smutne, najbardziej w klasie, pytam mojej córki, te, które najwięcej wiedzą o wszystkich możliwych bohaterach gier komputerowych, te, które ożywiają się tylko wtedy, gdy jest mowa o konsoli, o nowym tytule. To jest takie smutne, ale wydaje mi się, że te rzeczy, ta cyber przemoc, te cybernałogi są prostą drogą do samotności i depresji dzieci.
Tak, oczywiście. Tak, oczywiście.
Także taka refleksja, przestrzegam tych, którzy są za to odpowiedzialni. Ja staram się przeforsować w swojej małej wiejskiej szkole i będę nad tym walczył. Brak telefonu na lekcji. Oczywiście. Czy w ogóle dni bez telefonu, nie wiem na ile się to uda. Natomiast taką mam refleksję i tak bym chciał wszystkich przestrzec. Jeśli Pan Bóg oszczędził takich sytuacji, jak niektóre opisane przez słuchaczy, tak drastyczne, to trzeba się tym cieszyć i przypadkiem nie zafundować dzieciom samotności i depresji poprzez zastąpienie rozmowy ze sobą rozmową z bohaterem z PlayStation.
Tak jest.
Że taka refleksja, szczęść Boże, dobranoc, słucham dalej.
Szczęść Boże, Panie Robercie, gratulujemy.
Gratulujemy, bardzo się cieszymy, że są tacy rodzice i że Pan mówi o tym i zachęca innych do tego, żeby takim być rodzicem, co jest bardzo ważne. Jeżeli będziemy ciągle narzekać, będziemy powodować, że dziecko ciągle będzie miało nie dość wszystkiego. Jeżeli rodzic mówi, jak ja się cieszę, że mam Ciebie, jak ja się cieszę, że jestem rodzicem, jak ja się cieszę, że mogę Ciebie wychowywać. Jeżeli rodzic jest wdzięczny za wszystko, co ma i mówi o tym głośno, cieszę się, że mam pracę, cieszę się, że mam to czy tamto, może być mało, ale jeżeli żyje w radości i we wdzięczności, to dziecko też się uczy takiego stosunku do życia. Więc ono będzie się cieszyło, że ma jedną parę spodni dobrą i trzy gorsze, tak? Jeżeli rodzic będzie się cieszył z tego samego i będzie to dziecku pokazywał, bo dziecko naśladuje rodzica we wszystkim. Ono słyszy, co rodzic robi i co rodzic mówi i patrzy, co rodzic robi i będzie to naśladowało. To się wdrukowuje w dziecko, więc wy jako rodzice jesteście właśnie tacy radośni, pogodni. Wy nie chcecie wiele. I dzieci naśladują rodziców, więc ogromnie dużo zależy od rodziców, ogromnie dużo i od dziadków, i od tych, którzy wychowują dziecko. Bądźmy ludźmi, którzy są zadowoleni, nie narzekajmy i bądźmy wdzięczni. Wdzięczność rodzi miłość. Kto nawet nie ma miłości w sobie, niech spróbuje być wdzięczny. Za co Ci mogę Bogu podziękować? I zobaczycie, że od takiego zwykłego podziękowania za mieszkanie, za to, że dzisiaj miałem co zjeść, zaczynam czuć się lepiej sam ze sobą. Zaczynam czuć się lepiej i powoli, jak zacznę sobie wymieniać, za co mogę być wdzięczny, to zrodzi się w moim sercu miłość. Potem mogę podziękować za to dziecko. Jeżeli ja będę wdzięczny, to inni ludzie wokół mnie będą się dobrze czuli i moje dzieci też. To jest brak wdzięczności. Wszyscy mamy oczekiwania i oceniamy innych. Ciągle mamy niedość i to jest bardziej, porównujemy siebie, nie porównujmy się z nikim i uczmy dzieci, żeby były zadowolone z samych siebie, z własnych sukcesów. Mamy telefon.
Jeszcze ostatni telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adrian Kisielewski,
witamy.
Też ze Świętokrzyskiego. Ja chciałem poruszyć jedną kwestię. Uważam, że to jest bardzo ważna kwestia i kwestia taka, która wielu rodzicom, którzy mają zbuntowane dzieci w wieku młodzieńczym, może w znacznym stopniu pomóc. Starsze osoby, rodzice, często nie mogą dotrzeć do swoich dzieci, dlatego że mówią innym językiem, tak jakby innym językiem wartości. I ci młodzi ludzie tego po prostu nie rozumieją. Młody człowiek, który jest zbuntowany, słucha na przykład różnej muzyki, imponują mu szybkie samochody, szybki seks, pieniądze, zabawa i tak dalej. Rodzice, którzy będą mu mówić o modlitwie, o kościele, to do niego może nie dotrzeć. Ale mamy mało takich osób, ale jest. Jest kilku na przykład wykonawców, którzy byli w całym tym bagnie, w tym syfie, czyli w tych narkotykach, w tym alkoholu, w tej rozpuście, w tym wszystkim, którzy się nawrócili. I oni teraz z innymi księdzami, mówię tutaj na przykład o wykonawcy Tau, prowadzą tak jakby ewangelizację. Oni teraz w kościołach się spotykają i do młodych ludzi taki nawrócony raper dużo lepiej dociera. nie jest to łatwe.
Potwierdzam, że
Tao
jest świetnym twórcą, pozwolę sobie zaznaczyć, że rzeczywiście jest naprawdę godny polecenia dla młodzieży. Taki mały trend.
Słuchamy?
Tak, słucham.
Tak. I tutaj trzeba czasami, jak już nie pomagają takie normalne tłumaczenie, czyli to, co jest dobre, co jest złe i tak dalej. Trzeba po prostu spróbować nakierować to dziecko na jakiś inny tor, poprosić o tą pomoc, no w tym przypadku, no nie bezpośrednio, ale może właśnie poprzez takie konferencje, które są na YouTubie, poprzez różne takie treści, które w innym świetle postawią to, do czego, w czym to dziecko teraz funkcjonuje, tak? Bo nam jest trudno sobie to wyobrazić, ale teraz ten świat jest naprawdę zepsuty. Jeżeli się taki młody człowiek naogląda tego wszystkiego i to mu tak wszystko imponuje i mu się wydaje, że to jest takie super, a tego jest bardzo dużo, tak? Internet pokazuje właśnie teraz, że co to znaczy fajna zabawa? Fajna zabawa to jest, jak masz super samochód, bawisz się w klubie, masz kupę pieniędzy i tak dalej. Ale żeby coś takiego mieć, to musisz być złodziejem albo handlarzem narkotyków.
Tak, panie,
jeszcze co innego
proszę
robić.
Proszę pana, musimy kończyć.
Młody
także
człowiek nie jest w stanie po prostu
oczywiście
w ten sposób żyć. Druga rzecz to jest to prowadzi do złego i polecam na przykład tego wykonawcy Tao lub innych, którzy innych księży, którzy trochę na przykład Langusta na Palmie, którzy do może młodszego pokolenia łatwiej docierają niż rodzice, tak? Czyli wydaje mi się, że na przykład taki dominikanin czasami jest może łatwiej dojść niż rodzice do takiego młodego człowieka.
Tak, dziękuję panie Adrianie. Dziękujemy bardzo, bo już nam czas się kończy. Bóg zapłać za wszystkie telefony. Krótka odpowiedź ze studia.
Tak, rzeczywiście. Bardzo ważne jest wyszukać młodemu człowiekowi takiego środowiska, w którym będzie mógł znaleźć inne wartości. To jest szalenie istotne. Oczywiście dziecko jest kształtowane przez szkołę, przez środowisko i ono ma ogromny wpływ na nasze dziecko. Także to zaburzenie zespołu depresyjnego to są skłonności genetyczne. Tak jak mówiliśmy, to może być też choroba, na przykład bezguz mózgu, który też daje objawy depresji, o czym w ogóle nie zdążyłam powiedzieć. Tak, to tak może być również, że musimy szukać na przykład choroby z autoagresji, choroby tkanki łącznej, mogą dawać objawy depresyjne, niedoczynność tarczycy, niedobór żelaza, może powodować, czy też celiakia, może powodować depresję. Tak, to też są takie ważne czynniki, że z takim dzieckiem, które ma smutne myśli, jest smutne, idziemy do pediatry, on się zajmuje tutaj szukaniem choroby organicznej, którą należy wykluczyć i pilnie przyglądać się temu dziecku. Podsumowując nasz temat, bo przyszła pora niestety na podsumowanie, chciałbym powiedzieć, że najważniejszym leczeniem depresji nie są leki farmakologiczne. Oczywiście psychiatra powinien zbadać dziecko, ale pierwsza rzecz to jest dobra rozmowa, to jest psychoterapia. Jeżeli nie będziemy mieli czasu dla dziecka, jeżeli nie będziemy mieli czasu wysłuchać naszego nastolatka, czy naszego małego dziecka, to żaden lek mu nie pomoże. To będzie tylko głuszenie uczuć. Tak? Leki działają w ten sposób, że przygłuszają uczucia. Nie jesteśmy w pełni, nie korzystamy w pełni z własnego życia. Leki antydepresyjne mają niestety skutek uboczny taki, że nasilają myśli samobójcze i trzeba bardzo ostrożnie je stosować. Nawet leki z grupy tej SSRI. One mają jako działanie uboczne nasilenie myśli samobójczych, wystąpienie myśli samobójczych, a także próby samobójcze. Więc bądźmy bardzo ostrożni. Pierwsza i najważniejsza rzecz to jest czas i rozmowa. Trzeba stworzyć klimat, znaleźć takie osoby. Tutaj poruszaliśmy, pani mówiła tutaj o depresji u dzieci, których rodzice się rozwodzą. Oczywiście, głównym czynnikiem w dzisiejszym czasie, który powoduje stres u dzieci, jest niepewna sytuacja w domu. Jest brak poczucia bezpieczeństwa, brak miłości między rodzicami, ich kłótnie, niestabilna sytuacja emocjonalna. Matka i ojciec, którzy są dostępni emocjonalnie, bądź też nie. Ojcowie wyjeżdżają do pracy za granicę. Nie ma ich, matki są same, nie radzą sobie. To jest bardzo ważny czynnik. Czyli taka niestabilna rodzina. Dziecko nie wie, kiedy ojciec przyjedzie. Ciągle czeka. Przyjedzie, nie pojedzie, przyjechał. Ale już zaraz następnego dnia wsiada w tego tira. Albo po kilku godzinach wsiada w tira. Znowu dojeżdża na tydzień czasu. To kiedyś tego nie było. Kiedyś praca była w domu. Ojciec pracował 8 godzin, wracał do domu. Dzisiaj rodziny są rozbite. Więc mamy mnóstwo rozwodów. Co trzecia rodzina się rozwodzi. To są straszne rzeczy. To są straszne te liczby, te fakty. Więc te dzieci rzeczywiście, które są zdradzone przez własnych rodziców, pozostawione, one myślą, że one spowodowały rozwód rodziców, bo były niegrzeczne. Biorą winę na siebie. Nie mamy czasu o tym mówić. To jest piękny i bardzo ważny temat, jak dzisiaj pomagać dzieciom z rozbitych rodzin. Jak im pomóc? Co zrobić, żeby ich poczucie własnej wartości nie upadało coraz niżej? Więc to też jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Podsumowując, co możemy zrobić? Przede wszystkim wyłapujmy takie dzieci, uważnie obserwujmy, patrzmy, czy dziecko nie jest smutne, pytajmy o ten smutek, zostawmy wszystko, ratujmy życie młodych ludzi w Polsce. Nie dość, że tak mało nam się rodzi dzieci, wymieramy jako społeczeństwo, to jeszcze nam się młodzi ludzie zabijają. Czy możemy na to po prostu patrzeć i nic nie robić? Musimy coś robić, musimy rzeczywiście szkolić innych, edukować, być bardziej wrażliwi. Jeżeli widzimy, że dziecko nadużywa alkoholu i narkotyków, To po coś się dzieje. Jeżeli pozbywa się cennych przedmiotów, to wyraźny znak, że rozważa ewentualność samobójstwa ulubionych. Kiedy ma nagłe zmiany nastrojów, które przedłużają się, to też jest sygnał dla nas. Kiedy ma nagłe i niewyjaśnione stany euforii po okresie zachowań depresyjnych, to znaczy, że podjęło decyzję o samobójstwie być może. Kiedy ucieka z domu, ponieważ nie może w tym domu znaleźć oparcia. Na przykład tak się dzieje, kiedy rodzice się rozwiodą, matka jest bardzo smutna, albo ojciec, albo któryś z rodziców odeszło, jakaś była wielka strata, tak? To dziecko, które widzi, że rodzic nie jest w stanie dać mu tej opieki, ma smutne oczy bez przerwy i sam płacze, nie chce przebywać i patrzeć na to, więc ucieka z domu. Rozumiecie? Dziecko musi mieć stabilne oparcie. Kiedy nagle jest wyraźna zmiana wyników nauczania, dziecko grzeczne i staje się niegrzeczne, nie uczy się, nie interesuje go nic, jest ciągle znudzony, nastolatek ziewa, jest ciągłe znudzenie, to jest bardzo ważny objaw depresji nastolatka. Nastolatek nie może być znudzony. On chce słuchać muzyki, on chce gdzieś jeździć, jeździć na rowerze, eksploruje, powinno brakować mu godzin w ciągu dnia na zrealizowanie różnych pomysłów, a jeżeli on jest w domu, zamyka się, nie chce nigdzie wychodzić, to jest szalenie ważny sygnał. On ma depresję, nie umie się skoncentrować na niczym, ma poczucie braku wartości, mówi o sobie, że ja przepraszam, że żyję, ja nic nie potrafię. Ma dolegliwości fizyczne różnego rodzaju. U małych dzieci to najczęściej są bóle głowy i bóle brzucha, a u starszych dzieci zaburzenia snu, zmiana pór snu, zmiana nawyków żywieniowych, to liczne nieobecności w szkole bądź w pracy i niedawne samobójstwo bliskiej osoby to są symptomy zagrażające bezpieczeństwu naszych dzieci.
Dziękuję naszym gościom, ojcu Jarosławowi Górka. Bóg zapłać, ojcze.
Bóg zapłać również i dziękuję tym wszystkim, którzy modlili się za ten program, za tą audycję. Bóg zapłać.
Dziękuję pani doktor Iwonie Niedbalskiej.
Ja również wszystkim serdecznie dziękuję i również moim przyjaciołom, którzy bardzo mnie wspierali. Przygotowania.
Dziękuję panu Kajetanowi, który realizuje tą audycję i do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.